Więc, drodzy bracia i siostry, zaczynamy naszą drugą część od tego miejsca, w którym przerwaliśmy przed przerwą, czyli w tym miejscu, prawda? Powiedzieliśmy, że część druga to deptanie przez pogan symbolicznych w oparciu o dwa pierwsze wersety objawienia, 11 rozdział. Powtórzymy sobie te dwa wersety raz jeszcze. Dano mi trzcinę podobną do laski mirowniczej i powiedziano: stań i zmierz przybytek Boży i ołtarz i tych, którzy się w nim kłaniają. Lecz zewnętrzny dziedziniec przybytku wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy deptać będą święte miasto przez 42 miesiące. Interesują nas pytania. Jaka trzcina? Jaki dziedziniec? Jacy poganie? Tu są wymienieni. Jakie deptanie? Jakie miasto? Jakie 42 miesiące tego deptania? Bo tu dużo mamy ciekawych rzeczy, prawda? Wiemy, to jest objawienie, czyli werset symboliczny. Werset, którego literalnie, dosłownie nie powinniśmy rozumieć, tylko wszystko tutaj jest podane w symbolach, bo na tym polega cecha objawienia. Już to na samym początku mamy powiedziane w pierwszym rozdziale, że jest to objawienie, które Pan dał Janowi i on i zamknął go, ukrył go w symbolach. Zacznijmy od przypomnienia sobie w znaczeniu przybytku i tego, co jest wokół przybytku. Innymi słowy, przypomnijmy sobie, jakie jest znaczenie przybytku na wiek Ewangelii. Czyli jeszcze inaczej mówiąc, przypomnijmy sobie to, co brat Russell w cieniach przybytku zawarł jako znaczenie tamże sprawowanych ofiar i ułożenia poszczególnych lokatorów, prawda? Kapłanów, lewitów, czy też członków poszczególnych plemion izraelskich. Dziedziniec oznacza usprawiedliwienie wieku Ewangelii, jak wiemy, tymczasowe lub ożywione. To nie ma znaczenia, bo wiadomo, że usprawiedliwienie dotyczy człowieczeństwa. Nowe stworzenie nie potrzebuje usprawiedliwienia, ponieważ nowe stworzenie jest doskonałe. I to nowe stworzenie, które Bóg w kimś stwarza, jest doskonałe i może być tylko doskonałe. Jeżeli by miało się stać niedoskonałe, to zanim stanie się niedoskonałe, to umrze. Wobec tego nowe stworzenie nie grzeszy i nie może być grzeszne. Natomiast człowieczeństwo człowieka jest grzeszne z powodu urodzenia, potrzebuje usprawiedliwienia. To usprawiedliwienie jest dwuetapowe, było wiek Ewangelii. Mówię było, ponieważ w tej chwili nie ma tej drugiej części ożywionej od już dłuższego czasu, ale najpierw było ono tymczasowe, czyli gdy człowiek zaczął wierzyć w Jezusa, a właściwie przed wiarą Jezusa zaczął pokutować. Jak wiemy, tutaj mamy pokazanych usprawiedliwionych z wiary na tymże dziedzińcu, a w obozie dookoła jest tak zwane nominalne chrześcijaństwo. Dlaczego nominalne? Nominalny znaczy z nazwy. Ktoś jest nominalnym chrześcijaninem, bo z nazwy jest chrześcijaninem, za takiego uchodzi i chce być takim nazywany, ale nie żyje w swoim życiu jak chrześcijanin powinien. Dlatego mówimy, to jest nominalne chrześcijaństwo, czyli większość chrześcijan zawsze, także i dzisiaj, to są chrześcijanie nominalni. Z imienia, z nazwy, natomiast w swoim codziennym życiu nie potwierdzają tego, że mają bliski związek z Chrystusem. Jeżeli ktoś, będąc nominalnym chrześcijaninem, zapragnął większej społeczności z Bogiem, bliższej, no to najpierw pierwszy krok, nawet nie nasz Pan, tylko pierwszy krok to uczucie żalu, pokuty z powodu grzechu, jaki w nim był. Taka osoba najpierw musiała odczuć z jakiegoś powodu, czy na podstawie lektury Biblii, czy też jakichś doświadczeń swoich życiowych, przemyśleń, musiała odczuć swój stan i powinno tej osobie być przykro z tego grzesznego stanu, w jakim się znajdowała. Powinna odczuć żal, to jest pokuta. I wtedy jak on tą pokutę odczuł, której całe te masy pokazane w obozie wcale nie odczuwają, jak on ją odczuł, to ta pokuta wyprowadzała go przed szereg. Czyniła go kimś lepszym niż cała masa pokazana w tymże obozie dookoła. Dzięki pokucie dochodził do bramy, prawda? Ale brama zamknięta. Żeby pokonać tą bramę, to taka osoba musiała teraz jeszcze uwierzyć w tego, kto tą bramę dla niej tworzy, czyli naszego Pana. Bo nasz Pan jest pokazany tutaj w tej bramie i on prowadzi wtedy do usprawiedliwienia. I w wieku Ewangelii ktoś, kto przeżył pokutę, dzięki której przybliżył się pod samą bramę, tutaj pod bramą stojąc w stanie pokuty, Bóg mu ukazał Jezusa jako tego, który za niego umarł i na mocy którego ofiary on może przejść dalej, to wtedy on tą wiarą, prawda, naszego Pana został pchnięty dalej i stał się lewitą wieku Ewangelii, czyli osobą tymczasowo usprawiedliwioną. Co to znaczyło? Co on wtedy zyskiwał jako tymczasowo usprawiedliwiony przed Bogiem? Jego wiara była mu przypisywana jako na poczet sprawiedliwości, a zasługa naszego Pana była mu przypisywana w sposób poczytany. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę nie była mu przypisywana, bo poczytane to znaczy, że Bóg uznał coś za fakt, chociaż ten fakt nie miał miejsca. Czyli poczytane przypisanie zasługi naszego Pana, które obowiązywało tutaj na dziedzińcu, oznaczało, że Bóg niby przypisał zasługę naszego Pana, ale tak naprawdę jej nie przypisał. Dlaczego poczytane tylko przypisanie, a nie takie rzeczywiste, no bo Bóg póki co nie wiedział, że ta osoba zechce się poświęcić. Bo przypisanie zasługi naszego Pana, co sprawiało, że usprawiedliwienie z tymczasowego stawało się ożywionym, oznaczało zdjęcie wyroku adamowego z tej jednostki. Jeżeli Bóg komuś przypisał zasługę naszego Pana w wieku Ewangelii, a czynił to dopiero wtedy, kiedy ktoś się Bogu poświęcił, czyli Bóg czekał. Ktoś był tak długo tymczasowo usprawiedliwionym, czyli miał przypisaną swoją wiarę na poczet swojej sprawiedliwości, a zasługę Jezusa miał przypisaną w sposób poczytany, czyli innymi słowy nie miał jej póki co przypisanej. Bóg tylko uważał, że ją przypisał i Bóg czekał na jego dalszy krok. Czy on się poświęci? Bo wiadomo, że komuś, kto nie jest poświęcony, przypisywanie zasługi, czyli zdejmowanie z niego wyroku adamowego i czynienie jego usprawiedliwienia ożywionym, mogło być dla niego zabójcze. Było nawet zabójcze czasami dla tych, którzy się poświęcili, bo wiemy, że pomimo tego byli niewierni. No ale przypisać tę zasługę komuś, kto nawet nie jest poświęcony, no to jest prawie, że skazać go na którą śmierć już od razu. No bo on nawet nie jest poświęcony, nie wiadomo, czy kiedykolwiek zacznie być poświęcony, a skoro w ogóle nawet po poświęceniu trudno jest coś poświęcenie zrealizować, to co mówić o kimś, kto jeszcze w ogóle się nie poświęcił, prawda? Wobec tego Bóg czekał i jak ten ktoś się poświęcił, to Bóg wtedy rzeczywiście przypisywał mu zasługę naszego Pana i wtedy on stawał, otrzymywał usprawiedliwienie ożywione. Zobaczmy, jaka nazwa jest wymowna. Ożywione, czyli jakby to usprawiedliwienie wracało go do życia. Bo póki co on był martwy. Wiemy, że my w Adamie wszyscy nie żyjemy. Tak jak nasz Pan mówi, niech umarli grzebią umarłych swoich. Nie mamy prawa do życia. Z boskiego punktu widzenia jesteśmy martwi, chociaż jeszcze żyjemy, korzystając z pewnego przywileju życia, bo Bóg chce, żebyśmy zanim dojdziemy do grobu, zanim ludzkość dojdzie do grobu, żeby zakosztowało doświadczenia ze złem. Dlatego Bóg się nie śpieszy z egzekucją, jak gdyby skazanych, tylko pozwala im korzystać przez krótki czas życia swojego z doświadczeń ze złem, żeby na podstawie tych doświadczeń kiedyś mogli podjąć lepszą decyzję w tym życiu niż podjął Adam. Czyli to tym się różni tymczasowy od ożywionego. Czyli ta cała różnica jest tylko taka, że w tymczasowym zasługa naszego Pana jest przypisana w sposób poczytany, czyli co oznacza, że tak naprawdę nie jest przypisana póki co, Bóg tylko uznaje, że ją przypisał, a w ożywionym ona jest mu rzeczywiście przypisana. Można to także inaczej jeszcze wyjaśnić, niż to, że Bóg zdejmuje z niego wyrok adamowy i stawia go na próbie do życia. Można także wyjaśnić, że Bóg, przypisując mu zasługę naszego Pana, czyniąc jego usprawiedliwienie ożywionym, zdejmując z niego wyrok śmierci i stawiając go na próbie do życia, uznał go za owcę z końca wieku tysiąclecia. Czyli uznał, że ta osoba przeszła pomyślnie wiek tysiąclecia, zreformowała się jako doskonały człowiek, jest doskonałym człowiekiem i ma prawo żyć wiecznie jako człowiek w wiekach przyszłych. I Bóg na podstawie jego wiary i poświęcenia uznał to dobrze. To ja uznam, że ty jesteś już zwycięzcą wieku tysiąclecia. Jesteś wierną owcą, masz doskonałą ludzką naturę. Póki co jeszcze jej nie masz, ale ja uznaję, że ją masz. Przepisuję ci zasługę Jezusa, jesteś jej zasługę doskonały, chociaż takim jeszcze nie jesteś. I teraz, uznając cię za takiego doskonałego, mogę przyjąć twoje poświęcenie, spłodzić się z ducha i prowadzić rozwój twojego nowego stworzenia. Jeżeli ten rozwój będzie pomyślny, to kiedyś będziesz nowym stworzeniem, czyli dostąpisz udziału w pierwszym zmartwychwstaniu i otrzymasz boską naturę do tego boskiego charakteru, który sobie w międzyczasie rozwiniesz. To tak na temat, żebyśmy tak tymczasowo ożywione usprawiedliwienie odróżnili, co to jest, prawda? Bóg w tej chwili, jak wiemy, nikogo nie ożywia, ponieważ nikogo nie stawia na próby do życia. My korzystamy w tej chwili z tymczasowego usprawiedliwienia, które czy przed poświęceniem, czy po poświęceniu jest takim samym tymczasowym usprawiedliwieniem. Nie stajemy na próby do życia, wyrok adamowy nie jest z nas ściągany, dlatego nie grozi nam póki co wtóra śmierć. No i, że tak powiem, dobrze. Jeżeli Bóg tego nie robi teraz, to znaczy, że uważa, że czasy, w których żyjemy, są tak ciężkie i tak trudne i tak łatwo upaść w wysokich wymaganiach, jakie były dla nowych stworzeń, że Bóg, że tak powiem, dla dobra ludu Bożego, dzisiaj żyjącego, nikogo nie składa z ducha, żeby tego ryzyka upadku nie mieli, bo ryzyko jest zbyt wysokie. My natomiast, gdy upadamy, no upadamy na niższa klasa niż nowe stworzenia i Bóg jak gdyby ma dla nas, prawda, więcej wyrozumiałości, więcej nam wolno pobłądzić, niż wolno było nowym stworzeniom, ale to tak na marginesie. Czyli mamy w wieku Ewangelii na dziedzińcu usprawiedliwionych z wiary. I zarówno tych tymczasowo usprawiedliwionych, jak i tych ożywionych, bo pamiętajmy, człowieczeństwo potrzebuje usprawiedliwienia jednego lub drugiego. I to człowieczeństwo jest pokazane takiej jednostki, czy ona jest tylko usprawiedliwiona wierząca, że jest poświęcona, jest jego człowieczeństwo i tak na obozie. Natomiast nowe stworzenie pokazane jest w kapłanie, prawda, który może posuwać się dalej. Słupy, które stały tutaj wokół tego dziedzińca, każdy słupek tak mniej więcej wyglądał, prawda, i podtrzymywał tutaj na srebrnych haczykach takie białe płótno, ci słupy to są poszczególnie usprawiedliwieni z wiary. którzy tutaj dookoła stali, jak słupy, zasłonięci szatan sprawiedliwości naszego Pana, podtrzymując na sobie tą sprawiedliwość naszego Pana swoją wiarą. Wiara pokazana jest w srebrnych haczykach, które podtrzymywały, tutaj dziś one były zamocowane, podtrzymywały to płótno na sobie. I tak długo, jak długo on miał haczyk w akcji, w działaniu, czyli wiarę naszego Pana, tak długo ta szata go okrywała. Jak tracił wiarę, szata, bum, spadła i on już nie miał się czym zasłonić. A jak pamiętamy, usprawiedliwienie wieku Ewangelii, no i aż do dzisiaj, prawda, jest tylko przypisane. To znaczy, nikt tak naprawdę nie staje się doskonały, sprawiedliwy. Cała sprawiedliwość jest tylko przypisana, wobec tego, jeżeli ktoś odrzuci, upuści to, czym został, co zostało mu przypisane i co go zakrywa, no to wtedy staje goły przed Bogiem i mówi, no odrzuciłeś to, co ja tobie przypisałem, no to w takim razie już nie jesteś w moich oczach czysty, bo do tej pory, chociaż nie byłeś czysty, to ja w moich oczach byłeś czysty, bo miałeś coś, co ja cenię. Miałeś pokutę i wiarę w tego, który umarł za ciebie, i ja jego doskonałość przypisywałem tobie, ale kiedy ty opuściłeś, tak, te haczyki wiary srebrne przestały działać i płótno opadło, no to jesteś goły słup, brzydki i bez żadnej osłony, więc już nie jesteś kimś w moich oczach czystym, białym. W obozie, jak mówiłem na wstępie, był nieustanowiony nominalny lud Boży, z którego dzięki pokucie i wierze można było wejść w Ewangelii na sam dziedziniec i tam się znaleźć jako usprawiedliwiony z wiary, gotowy do ewentualnego poświęcenia i przejścia dalej. Tak? Do świetlicy tej pierwszej to były nowe stworzenia, spłodzone z ducha, one miały te trzy elementy przybytku. Wspomnimy o nich jeszcze w trakcie wykładu, bo akurat będą nam potrzebne. Natomiast świetlica najświętsza, ten ostatni element, przedstawia już boskie istoty narodzone z ducha. Czyli mieliśmy nominalnego chrześcijanina i nominalni chrześcijanie do dzisiaj są w obozie. Oni tu się nic nie zmieniło. Dlaczego? Bo Bóg jeszcze nie robi porządków w obozie. Więc póki co w obozie są ci, którzy się Bogu już poświęcili, tak zwani poświęceni obozownicy Epifanii. Wielu z nas należy właśnie, jest kandydatami do tejże grupy. Jak będziemy wierni, to tak Bóg nas uzna za członków tejże klasy, ale w tymże obozie także znajdują się ciągle nominalni chrześcijanie, którzy byli tutaj cały czas. Bóg im pozwala być, bo oni wciąż mogą jeszcze się poświęcić i stać się poświęcenymi, bo z tego Bóg mówi, póki co was nie wyrzucam. Więc mieliśmy tutaj wieko węgiel tenże obóz nominalnych chrześcijan, mieliśmy tymczasowo usprawiedliwionych, to ci, którzy pokutowali, tak, dzięki pokucie dochodzili tutaj, uwierzyli w Jezusa, przechodzili przez bramę. Jak się poświęcili, przekraczali pierwszą zasłonę i tu się rozwijali jako nowe stworzenia, gdy ich rozwój jako nowe stworzenia dobiegł pomyślnie do końca, wchodzili po drugą zasłonę i tam leżeli do daty pierwszego zmartwychwstania. Mówię leżeli, ale tak naprawdę nikt nie leżał, bo wiemy, że po śmierci nie ma niczego, więc tak naprawdę pobyt pod którą zasłoną oznacza pobyt gdzie? W boskiej pamięci. Człowieka nie ma. Ciało do grobu się rozkłada, a charakter nowego stworzenia, rozwinięty przez tą osobę, która tutaj jako nowe stworzenie rozwijała swój umysł, wolę i serce, idzie do boskiej pamięci i czeka, co Bóg z tym zrobi. No, jak mam napisane w pierwszym Koryntów 15, Bóg potem każdemu nasieniu, temu charakterowi, to nasienie, które nam było wsiane, prawda, da ciało takie, jakie jest właściwe dla tego nasienia. Jakie to nasienie rozwinie, jaki charakter rozwinie, otrzymuje później stosowne do tego nasienia ciało. To chyba jest zresztą oczywiste, prawda? Im jest lepsze nasienie, tym lepszego się można spodziewać potem plonu z tego nasienia. Jak będziemy mieli byle jakie nasienie, to urośnie nam byle co, chociażby chwast. Jak będzie ładne nasienie, dobrze dobrane, to będzie pszenica, ale i pszenica też jest, wiem, że nierówna, bo wiem na przykład, że pomidory różnie smakują. To pomidor, to pomidor, a zależnie kto jakie pomidory uprawia, jakie ma tam nasiona i tak dalej, no to niektóre są słodsze, mięsiste, drugie takie wodniste, kwaskowate, no i niby pomidor to jest ten sam pomidor, wygląda, tak samo się nazywa, ale niestety nie smakuje tak samo i każdy o tym wie, że nawet ten sam produkt, zależnie od pewnej jakości nasiona użytego, daje nam inny efekt końcowy. No i potem mamy tutaj właśnie tą świetlicę najświętszą, czyli gdy ci zmarli i byli w boskiej pamięci, czyli pod drugą zasłoną, z datą pierwszego zmartwychwstania otrzymali boskie ciała, stosowne do tego nasiona, którego rozwinęli, tego charakteru, umysłu, woli, serca i wchodzili gdzie? Do świetlicy tej najświętszej, a tak dokładniej wchodzili w skrzynię. Bo jak wiemy, mamy tutaj wieko, nad wieku dwa cherubiny. Dwa cherubiny, światło między nimi, szekinach i wieko, to jest Bóg. Tam są pokazane cztery boskie przymioty. A co jest pokazane w skrzyni? No nie Bóg. Skrzynia pokazuje resztę boskich istot. Przez długie, długie lata wieku Ewangelii był to nasz Pan w tej skrzyni jako jeden element, czyli ta skrzynia była jak gdyby niedokończona. A przed naszym Panem skrzyni w ogóle nie było. Bo był Bóg, wieko, cherubiny, światło, szekina, reszty nie ma. Reszta czeka dopiero na stworzenie. Wieko Ewangelii się pojawił nasz Pan, gdy zmartwychwstał, oczywiście dopiero wtedy, bo nie, gdy się pojawił na ziemi. A z pierwszym zmartwychwstaniem zaczęli dołączać do skrzyni inni, którzy zasnęli wcześniej, a później w miarę jak umierali, wiemy, że automatycznie, bez leżenia w grobie, bez oczekiwania na datę pierwszego zmartwychwstania, bo już ta data nastąpiła, byli do tych skrzyni dołączani pozostali członkowie maluszkiego statku. Wielka Kompania, jak wiemy, też miała tutaj nowe swoje stworzenia, ale w pewnym momencie ich życia zostali oni wyrzuceni na dziedziniec jako nie w pełni wierni, więc Wielka Kompania ostatecznie nie jest pokazana w Świątyni Najświętszej, tylko na dziedzińcu. Dlatego obraz musi być postępujący. Bo ktoś powie, jak to? Przecież mówiłeś, że na dziedzińcu są tymczasowo usprawiedliwieni. A tutaj co, nagle Wielka Kompania? No to w kolejnych obrazach chrześciowych właśnie. Czyli to, co brat Johnson podał, te, prawda, postępujący obraz przybytku i jak to znaczenie się zmienia w zależności od okresu czasu, no to właśnie, bo Wielka Kompania została wyrzucona na dziedziniec, no to na dziedzińcu znalazła się Wielka Kompania wobec tego, co jest, prawda? Najpierw jej tam nie było, potem tam się znalazła, no bo kiedyś byli tutaj. Z powodu wrześniowej niewierności ostatecznie ich miejsce jest na dziedzińcu. W duchowej naturze, bo to, co mamy do ogrodzenia, to jest natura duchowa, a poza ogrodzeniem mamy naturę ziemską. Czyli wszyscy ci, którzy będą ostatecznie w skończonym obrazie na dziedzińcu, a ostatecznie na dziedzińcu będzie Wielka Kompania, młodociani godni, starożytni godni. Oni wszyscy ostatecznie mają swoje dziedzictwo w niebie. Natomiast wszyscy ci, którzy są tutaj na obozie, pokazani w obozie, mają swoje dziedzictwo tu na ziemi oraz na innych planetach, na których Bóg będzie stwarzał kolejne istoty, bo wiemy, że boskiemu królestwu nie będzie końca. Ale któremu królestwu? O tego? Temu nie. Duchowe królestwo ma koniec. Ono się skończy z chwilą, gdy godni wejdą z końcem małego okresu, pod koniec tysiąclecia, jako duchowe istoty i tutaj zamieszkają i duchowe królestwo więcej, z tego przynajmniej co my wiemy na chwilę obecną, nie będzie poszerzane. Natomiast królestwa inne, poszczególne planety, o tam, obóz jest bez końca, będzie już żebratnie ściany, prawda, żeby go pokazać. Albo będziemy dookoła tak się kręcili, wtedy ten pełny obrót, prawda, i tam będą ciągle nowe zastępy dobijać. Nie będzie końca temu. Niepojęte. Tak jak życie wieczne bez końca jest niepojęte, ja tego na razie nie mogę nikomu wytłumaczyć. Dlaczego? Bo sam nie rozumiem. Trudno wytłumaczyć coś, czego się samemu nie rozumie, więc nie wiem, ale wiemy, bo tak mówi Biblia. Jego królestwu nie będzie końca. I to nie tylko jego królestwo, że ten obóz będzie trwał w takim stanie, jak ludzie go tutaj zapełnią ostatecznie, tylko będzie stwarzany, będą stwarzane nowe istoty, tak jak to wynika z zapisów biblijnych. Skoro tak, jeszcze trzeba dodać, że mamy tak, poganie są pokazani poza obozem. Bo ci poganie to ci, którzy nawet nie wyznają na ustach imienia, nawet się nie przyznają do tego, że są chrześcijanami, to nawet nie są w obozie Wielkiej Ewangelii. Oni są poza obozem i jakby chcieli stać się poświęconymi, no to muszą stać się, tak, przejść przez obóz do dziedzińca, no to już nie mogą wejść, nawet tu nie mogą wejść, bo jak wiemy, to zostało też już zamknięte w roku 54. Pojawia się zatem pytanie, skąd poganie na naszym dziedzińcu w objawieniu 11.2? Bo mam powiedziane, żeby dziedzińca nie mierzyć, wyłączyć go, pozostawić bez pomiaru, bo jest oddany poganom, którzy będą deptać miasto święte. Przecież ja z tego, co mówiłem, to poganie są aż poza obozem. Zatem jak mogą być poganie na dziedzińcu? Ciekawe. Skoro na dziedzińcu są lewici, wieko Ewangelii, tymczasowo usprawiedliwieni z wiary, to oznacza, no to co robią tam poganie? Poganie to nawet nie jest nominalny chrześcijanin, bo nawet w obozie nie ma miejsca swego. A co dopiero, żeby mu zrobić miejsce na dziedzińcu? Ciekawe, prawda? A więc zaczniemy od zrozumienia, dlaczego jacyś poganie znajdują się na dziedzińcu. Żeby to uczynić, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest symboliczny poganin. A co nam w tym pomoże? Odpowiedź na pytanie, kim jest symboliczny Żyd. Ci, którzy nie wiedzą, to mogą już przeczytać, że symboliczny Żyd to osoba poświęcona. Zobaczymy do tych wersetów, one chyba się nie pojawiają, sprawdzę, nie pojawiają, więc odczytamy sobie je. Rzymian 2, 28 i 29 wyjaśnia nam znaczenie symbolicznego Żyda. Jak zrozumiemy, kim jest symboliczny Żyd, odpowiedź na pytanie, kim jest symboliczny poganin, sama się nasuje. Będzie wynikała z odpowiedzi na pytanie o symbolicznego Żyda. Czytam. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Wyjaśnione? Powtarzamy raz jeszcze. Nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, tylko ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I podobnie obrzezanie. Nie to jest prawdziwe obrzezanie, które jest obrzezaniem na ciele, ale takim prawdziwym obrzezaniem jest to wewnętrzne, duchowe, na sercu. To co Paweł? Czy Paweł tutaj przeczy temu, że ci potomkowie Abrahama łącznie z samym Pawłem to nie byli Żydzi? No nie, on temu nie przeczy. On podaje głębsze, symboliczne znaczenie Żyda. Mówi, tutaj nie chodzi w poświęceniu, w boskim planie o Żydów urodzonych z ciała, bo oni swoją rolę odegrali, nie przyjęli Jezusa jako Żydzi cieleśni, wobec tego Bóg z innymi Żydami, tym prawdziwym Żydem, który ceni się u Boga, to jest duchowy Żyd. Tak jak on to tym mówi, nie ten jest, który jest z nim na zewnątrz i nie to obrzezanie, które jest widoczne, czyli Iża bierze Żyda i obrzezanie to fizyczne jako nie to prawdziwe. Co nie znaczy, że on zaprzecza, że Żyd jest Żydem i on zaprzecza, że obrzezanie jest obrzezaniem, bo obrzezanie nadal jest obrzezaniem, ale pokazuje głębsze znaczenie tegoż. Podobnie mamy w Ewangelii Jana. Zajrzymy do Ewangelii Jana 1,47. Tam mamy słowa naszego Pana, który też powiedział coś dziwnego. Jeżeli nie znamy głębszego znaczenia, no to byśmy powiedzieli, no to rzeczywiście Biblia jest bez sensu, no bo bzdury. Mówię, nawet sam nasz Pan mówi bzdury. Na przykład pisze, bo nasz Pan mówi tak, ja u Jana 1,47. Wtedy Natanael rzekł do niego. A to właściwie to nie. No dobrze. Czy z Nazaretu, to 46 czytam. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? A Filip mówi, pójdź i zobacz. No i Natanael idzie w kierunku naszego Pana. A gdy ujrzał Jezus Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu albo zdrady. Oto prawdziwy Izraelita, oto prawdziwy Żyd. To znaczy, że co? Że inni byli nieprawdziwi Żydzi? Że on miał geny dobre, żydowskie, a inni Żydzi to tam mieli mieszankę pogańskiej krwi? Nie, naszemu Panu o to nie chodziło. Wszyscy Żydzi byli prawdziwi Żydzi, jeśli chodzi z punktu widzenia ciała. Ojciec, matka, Żyd. No to nagle Natanael, lepszy Żyd niż inny Żyd? No, z punktu widzenia urodzenia nie był lepszy. Ale naszemu Panu chodziło o głębszego, o głębsze znaczenie. Prawdziwy Izraelita, w którym sercu nie masz zdrady. Już pokazuje serce i brak zdrady, brak fałszu w tymże sercu. Czyli pokazuje, że chodzi mu o innego, symbolicznego Żyda, duchowego Żyda, który w sercu wewnętrznie jest Żydem. A nie, który się ma rodziców Żydów i jest Abrahama pokolenia, wobec tego trzeba uważać go za Żyda. Dlaczego symboliczny Żyd wobec tego oznacza osobę poświęconą w tym głębszym znaczeniu? Bo ma obrzezanie ciała, które jest symbolem obrzezania serca, czyli poświęcenia. Bo to obrzezanie, które Żydzi mieli, było symbolem poświęcenia. Kolosensów 2 rozdział o tym nam wyraźnie mówi. To nie jest coś, co trzeba się domyślać, albo na przykład czytać Bata Russella czy Johnsona i mówić, a tak napisali, może naciągają, bo tak im wygodnie. To o tym samym mówi sama Biblia. Kolosensów 2:11-12. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego przez obrzezanie Chrystusowe, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Wracam do wersetu 11, bo on jest najbardziej ciekawy. On pokazuje prawdziwe obrzezanie. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, ale nie tą dokonaną ręką ludzką. I teraz mówi, kiedy zostaliście obrzezani? Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. Albo w odrzuceniu ciała grzesznej natury. To można różnie tłumaczyć ten fragment. Czyli wyraźnie pokazuje, że prawdziwe obrzezanie, o które chodzi Bogu, to symboliczne, to duchowe, to nie obrzezanie na fragmencie ciała, że nam coś utnę, wyrzucę, tylko wyzucie się grzesznego ciała albo odrzucenie ciała grzesznej natury. Czyli odrzucenie z siebie grzesznych skłonności, ambicji, pragnień. Czyli poświęcenie. Rezygnuję z tego, co grzeszne, samolubne we mnie i poświęcam się temu, co czyste, piękne, sprawiedliwe. W ten sposób dokonuję aktu obrzezania. Dlaczego obrzezanie cielesne tak pięknie pokazuje poświęcenie chrześcijanina? No, to jest nasze pytanie. Bo w jednym i w drugim mamy pewną wspólną rzecz. W jednym i w drugim występuje odcięcie, odrzucenie. W tym cielesnym fragment ciała zostaje odcięty i wyrzucony, a w tym duchowym cielesne cele, ambicje, nadzieje, pragnienia. I to pięknie pasuje obrzezanie. Coś zostało ucięte i wyrzucone. Z czegoś rezygnujemy, czegoś się wyrzekamy. I ten werset, który czytaliśmy z Kolosensów, dokładnie o tym mówi. Zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, kiedy w odrzuceniu ciała grzesznej natury. Albo gdy wyzuliście, gdy pozbyliście się, gdy odrzuciliście grzeszne ciało ziemskie. Oczywiście nie ciało to fizyczne, prawda? Tylko te cielesne ambicje, nadzieje, pragnienia. To w tym momencie nastąpiło obrzezanie. Zatem poganin to osoba jaka? Niepoświęcona. Skoro symboliczny Żyd to ktoś, kto jest poświęcony, to symboliczny poganin musi być po prostu ktoś, kto jest niepoświęcony. Bez względu na to, kim jest. Jest niepoświęcony, dlatego że jest niepoświęcony, to jest poganinem, symbolicznym poganinem. Objawienie 2.9 i 3.9 tak właśnie mówią. Gdybyśmy teraz zajrzeli do objawienia właśnie drugiego i trzeciego rozdziału, a więc po kolei, drugi rozdział 9. Nasz Pan w jednym z listów do zborów, to był do zborów Smyrny, znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Podają się za Żydów, a nimi nie są. Chodziło to naszemu, o co chodziło naszemu Panu? Że jacyś ludzi, ktoś się podaje, do, przyznaje do narodowości żydowskiej, a jest nieprawdą, i na przykład jest Grekiem, a mówi, że jest Żydem, i aż w objawieniu nasz Pan o nim pisze, w liście do zboru symbolnickiego, na pewno takimi rzeczami nasz Pan się nie przejmował, zwłaszcza, że jak wiemy, że też miał prawo przyjść do Chrystusa. I potem nawet mówił, że nie ma Żyda, nie ma Greka i tak dalej, bo jak wiemy, nasz Pan po wypełnieniu swojej misji rozszerzył zaproszenie nie tylko do narodu żydowskiego, ale do wszystkich, którzy chcą pokutować i uwierzyć w Niego. I nie ma tego już podziału narodowościowego. Więc nagle co? Miałby zarzut, że jesteś Żydzi, oszukują i są Grekami, mówią, że są Żydami i trzeba wobec tego na nich uważać. Chodziło mu o symboliczne. Czyli gdy mówi, podają się za Żydów, to mówi, podają się za poświęconych. Weszli do kościoła i udają, że są poświęceni, ale oni nie są poświęceni. Oni są synagogą szatana. Są naprawdę pod wpływem przeciwnika, ale pozorują poświęcenie i oni są niebezpieczni. I na nich trzeba uważać, bo oni wiadomo, wnoszą przeciwne tendencje, przeciwnego ducha. Objawienie 3.9, nieco dalej, mówi dokładnie w ten sam sposób. Oto sprawię, że ci z synagogi szatańskiej, też odwołuje się, że on ci właśnie nie, ci nie Żydzi, czyli ci niepoświęceni, to są synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Mówi o fałszywych braciach, którzy podają, że są poświęceni, a tak naprawdę nie są, a ja sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, to oczywiście będzie w wieku tysiąclecia, bo ci fałszywi bracia, którzy byli zawsze w kościele chrześcijańskim, to byli ci, którzy prześladowali tych prawdziwych braci. I Bóg mówił, że kiedyś ja sprawię, że będą musieli przyjść i o tobie się pokłonić. Bóg tych prawdziwych swoich dzieci pokaże, tym nieprawdziwym swoim dzieciom, którzy byli w kościele, od zawsze podawali się za poświęconych, chodzili w stojnych szatach, byli uważani za nie wiadomo kogo, ale nie mieli, byli tak naprawdę w sercu poświęceni i byli raczej przeszkodą dla prawdziwych dzieci Bożych. Oczywiście taką przeszkodą, którą Bóg chciał, żeby byli, bo prawdziwe dziecko Boże musi mieć przeszkody, musi mieć dużo przeszkód. Na tym polega rozwijanie charakteru i Bóg wykorzystuje przeróżne elementy, łącznie z fałszywymi braćmi, żeby tymi przeszkodami dla prawdziwie poświęconych byli. No i to tak było od zawsze. Zatem nasi poganie z objawienia 11.2 to osoby niepoświęcone. Niepoświęcone, bo symboliczny Żyd to ktoś poświęcony, symboliczny poganie to ktoś niepoświęcony. Ale, idziemy dalej, ale muszą być tymczasowo usprawiedliwione z wiary, bo są na dziedzińcu. Czyli zobaczmy, Bóg z punktu tego widzenia, że oni nie byli poświęceni, uważał ich za pogan. Chociaż oni byli ciut do niego bardziej zbliżeni niż cała reszta, bo byli tymczasowo usprawiedliwieni, pokutowali i wierzyli w naszego Pana. Ale tak naprawdę z powodu braku poświęcenia, bo się jeszcze nie poświęcili, byli poganami. I ci pogani byli na dziedzińcu. I ci poganie deptali, tratowali miasto Boże, prawdziwą klasę kościoła. Kto najbardziej prześladował członków Morskiego Statka Wieku Ewangelii? Tacy prawdziwi poganie, którzy nie wierzyli w Jezusa? Nie. Członkowie poszczególnych kościołów chrześcijańskich, katolickich, różnych protestanckich. Czy serwetowi, jak był na stosie, to kto nie odniósł? Ta babcia do kogo należała? Do jakiej grupy ludzi należało, jak doszła mu tam chluź niosła, żeby go bardziej jeszcze posmażyć, prawda, tego heretyka. No, to była dziedzińca, babcia. I wielu innych, którzy myśleli, że, tak jak nasz Pan powiedział, przyjdzie dzień, że każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że Bogu przysługę czyni. To byli ludzie niby w służbie dla Pana, niby dla dobra sprawy. Ich wodzowie wymyślili im różnego rodzaju błędy, mniej więcej coś takiego, że dobrze będzie, jak tego heretyka spalisz, bo trzeba wypalić z niego grzechu, brud, trzeba pomóc. I się mówi, że to jest pomoc dla tego heretyka, że będą go prześladować i zabijać, bo w ten sposób jego duszę oczyszczą. A więc bić, spalić, kłuć go, dźgać go, bo uratujesz duszę. No i ci, ta masa niemyśląca poddawała się temu i wykonywała to. Nasz Pan to zapowiedział, że tak będzie. Jeszcze Bogu będą myśleli, że Bogu przysługę czynią. Oczywiście każdy odpowie stosownie do stopnia świadomości, chwili, gdy to robił. To już nie nasza sprawa, posądzać ich winę, ale na pewno na pochwałę to nie zasługuje. Ale co Bóg z każdym takim zrobi? Co zrobi także z tą babcią, która pomagała serwetowi, podnosiła lekko temperaturę jego stosu? To już boska sprawa. On każdego odpowiednio oceni. Bierze, jak wiemy, głównym czynnikiem jest, głównym elementem jest nie tyle rzecz, którą ktoś robi, co stopień świadomości, gdy robimy tą rzecz. Bo wiemy, że drobna rzecz, drobniutka rzecz, którą zrobimy świadomi, że ona nie jest w porządku, może nas odrzucić od Boga na zawsze. A bardzo duży błąd i bardzo nawet duży grzech zrobiony bez świadomości tego, że ten grzech się popełnia, po pokucie sprawi, że będziemy mogli nadal kontynuować nawet w najwyższej klasie ludu Bożego. Najlepszym dowodem jest chociażby Dawid, prawda? Starotestamentowy Dawid, który dopuścił się cudzołóstwa, a nawet morderstwa. No i co? Odpadł od strawasy zarówno godnych? Nie odpadł. A odpadło wielu, którzy nikogo nie zabili i cudzołóstwa nie popełnili. Także tutaj kaliber grzechu nie ma przed Bogiem znaczenia. Dla Boga ma znaczenie stan serca, kombinowanie, knucie, przekręcanie, wypaczanie, realizowanie swoich planów, a nie boskich. I to nieważne, czy to będzie na czymś drobnym, na czymś średnim, czy na czymś dużym. Nie ma to żadnego znaczenia. Potwierdzeniem tego, że chodzi o pogan, którzy są tymczasowo usprawiedliwieni, czyli osoby niepoświęcone, ale jednak tymczasowo usprawiedliwione, bo na dziedzińcu, jest grecki przydimek ktoś, który stoi przed wrazem poganie. My nie mamy takich przydimków w naszym języku, ale angielski ma, niemiecki ma. To mniej więcej oznacza, że jakbyśmy na polskim chcieli to przetłumaczyć, to on powiedział nie tyle poganie, co ci poganie. To jakby taka pewna ograniczona grupa z pogan. Bo właśnie ci poganie, którzy są tymczasowo usprawiedliwionymi. Nie chodziło o pogan. Którzy poganie mają deptać przez 42 miesiące? Każdy poganin, każdy niepoświęcony, który żyje na całym świecie? Łącznie z tym, który nawet się nie przyznaje do Chrystusa? Japończyk, Chińczyk i jeszcze inny Azjata? Nie, nie. Chodzi o tych pogan niektórych. Tych pogan, którzy dzięki pokucie i wierze w Jezusa znaleźli się na dziedzińcu, ale się nie poświęcili. I oni po prostu są wykorzystywani przez swoich wodzów. Byli wykorzystywani przez całych Ewangelii do tego, żeby dokuczać maluszkiemu stratu. Zatem wchodzimy do pierwszego wersetu, który chcemy sobie omówić szczegółowo. I dano mi trzcinę, podobno do laski mierniczej, powiedziano, wstań, zmierz przybytek Boży i ołtarz i tych, którzy się w nim, czyli przybytku, kłaniają. Najciekawsze tutaj jest laska. Laska miernicza, nam się ona kojarzy z laską do mierzenia albo piętym prętem mierniczym, zależnie który przykład weźmiemy, z Ezechiela 40 rozdziału, a werset 3 i 5. Ona jest najciekawsza, służyła ona do mierzenia i dzięki temu, że służyła ona do mierzenia, to kojarzymy ją z tą laską do mierzenia z Ezechiela, bo tam też jest laska. Tu jest powiedziane laska, którą miało być mierzone, czyli chodzi o tą samą laskę z tego właśnie Ezechiela. Przepraszam, nie mam Ezechiela na ekranie, więc muszę zajrzeć. Zajrzymy do Ezechiela 40 rozdziału i odczytamy sobie Ezechiela na żywo. Ezechiel 40 rozdział, a werset 3 i 5. Trzeci. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, brat Russo, jestem mężem, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. No i werset 5. Oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła, a mąż ten miał w ręku pręt mierniczy na 6 łokci liczonych po łokciu i dłoni. Czyli długość łokcia razem z dłonią, bo kiedyś, prawda, jak nie było metrów do mierzenia, no to łokieć i teraz było albo sam łokieć bez dłoni, albo z dłonią, prawda, i tak sobie odmierzali. No wiadomo, że to nie był, ten łokieć się różnił, bo jeden ma lekko dłuższy, ale była to pewna miara, bo człowiek ma mniej więcej podobny ten łokieć, bo każdy mamy geny podobne, pochodzimy od Adama i Ewy. Ale ci, którzy mieli duży łokieć, duży do dłuższy, mogli, prawda, kupić taniej towar. No, bo on sobie poszedł, ile łokieć? No mówi, po złotówce łokieć. No to sobie odmierzył swoim długim łokciem 10 łokci, a że miał dłuższą tą część, to tych łokci innego byłoby 12, nie? I za 10 łokci zapłacił, a tam naprawdę było 12. Potem poszedł sprzedać drugiemu, który ma krótszy łokieć i już, no i tak sobie zawsze radzili, prawda? Wasze kupił tanio, dłużej sprzedał, no bo jak tak mierzono, no to wiadomo, że te można było centymetr, dwa na każdym łokciu może czasami zyskać. Więc on miał ten pręt mierniczy na 6 łokci liczonych po łokciu i dłoni. Mierzył on nim szerokość ściany budynku, która wynosiła jeden pręt i wysokość. To nieważne, te wymiary nas nie interesują. Ważne jest, że ten łokieć to ten tutaj z 40 rozdziału. I teraz zobaczmy. Ta laska miała 6 łokci długości. 6 łokci długości. Szóstka nam się zwykle kojarzy z czymś niedoskonałym, prawda? Ale niekoniecznie musi to być coś niedoskonałego. Prawdą jest, że szóstka to jest zło, ale szóstka to także prawda Słowa Bożego. Dziwne. Szóstka to także Słowo Boże i zło. Czyżby Słowo Boże było złe? No nie, ale też jest często ukrywane pod szóstką, czego dowodem jest chociażby są dwa stosy chlebów pokładnych, było ich po 6 w każdym stosie, prawda? Szóstka, 66 ksiąg Biblii, jak wiemy, jak również było 66 elementów przybytku. To też wskazuje na 66 ksiąg Biblii. Wszystkie deski, słupy, drągi, prawda? Czyli te deski tu biegnące, te słupy tu stojące, drągi w poprzek biegnące, jakby wszystkie zliczyć sztuka po sztuce, dają te 66 sztuk. Ja osobiście tego to mówię tylko jako moje przemyślenie, próbując zrozumieć, dlaczego szóstka to także prawda Słowa Bożego, która przecież jest doskonała, a ukryta w szóstce. Myślę, że dlatego Bóg ukrył także pod szóstką prawdę Słowa Bożego, bo adresuje tę prawdę do niedoskonałego, grzesznego człowieka i ta prawda ma pomóc temu grzesznemu człowiekowi w powstawaniu z jego upadku, z jego grzeszności. Więc tak sobie myślę, że z tego powodu. Bo prawda może być kiedyś dla doskonałego, ona chyba byłaby inna. Sądzę, że prawda adresowana do kogoś, kto jest grzeszny i upadły, jest inna, prawda, niż prawda, którą Bóg będzie kiedyś adresował do doskonałych, bo Bóg zawsze będzie mógł się dzielić prawdą. I sądzę, że prawda, którą na przykład naszemu Panu przekazuje tam w niebie, czy Kościołowi, też jest prawdą Słowa Bożego. Ale prawdy im przekazywane na pewno nie są tak skomponowane, żeby przemawiały do grzesznych istot, chociażby zachęta do, tak, do doskonałości, do niegrzeszenia i tak dalej. Przecież jak odczytamy Biblię, to mamy mnóstwo różnego rodzaju elementów, które wyraźnie wskazują, że jest to adresowane do grzesznika. Mówi o upadku, o potrzebie powstawania, mamy rodownika, nie grzeszmy, ale jak grzesz, a kto grzeszy, niech pamięta, że ma rodownika, że nie jest sytuacja beznadziejna i tak dalej. Na pewno doskonałe istoty nie otrzymałyby takich prawdy. Więc tak myślę, że dlatego Bóg także tą prawdę, którą Biblii zawarł, ukrył pod szóstką, prawda? I ten element szóstki występuje tu, bo jest to prawda dostosowana do grzesznego, upadłego człowieka, żeby pomóc mu wyjść z tego stanu. Do czego służyła ta sześciobokciowa laska? Ezechiel pokazuje, jak brat Russell uczył w parafuzji maluczkie sadko. Na przykład 40 rozdział tego Ezechiela, czytaliśmy go, a werset 4 mówi: mąż ten, brat Russell jest tym mężem, przemówił do mnie: synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdy sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. Wszystko, co widzisz. Ta prawda, którą brat Russell pokazywał, była prawdą dla ludu Bożego. Ona miała ludowi Bożemu pokazywać, co Bóg ma do powiedzenia. Zatem ta laska to prawda Biblii. Sześć łokci, prawda Biblii, dostosowana do grzesznego, niedoskonałego człowieka. Ona służy do opisu, do mierzenia. Chyba zamkniemy to okno, bo coś się awanturuje.
To ten haczyk nie puści, to okno się nic nie stanie.
Ale już puści. Więc prawda Biblii pokazana w lasce służy do opisu, mierzenia, wytyczania, sprawdzania postępu ludu Bożego w Ewangelii, w rozwijaniu w sobie miłości bezinteresownej czy sprawiedliwości, w rozwijaniu swojego charakteru. Laska ma jakiś wymiar. Tą laską można opisać, bo opisując tą laskę, opisuje, jaką jest prawda. Tą prawdą mogę także mierzyć, czy ja dobrze się rozwijam, czy jestem zgodny z tą miarą pokazaną w lasce. Ona także wytycza pewien kierunek tego rozwoju. Sprawdza postęp ludu Bożego, więc pięknie pokazany w tej lasce prawda w jej wszystkich funkcjach, którą ona, bo ona jest po to, żeby pokazać, jakim być powinno, żeby się sprawdzić wobec tej prawdy, czy tak naprawdę jesteś, zmierz się laską, czy twoje wymiary są takie, jak tak, wymiary tego charakteru są takie, jak ta laska pokazuje. Rzymian 8,16 bardzo ładnie to potwierdza. Bo w Rzymian 8,16 Paweł napisał: ten duch świadczy wespół z duchem naszym, albo poświadcza duchowi naszemu, można to przetłumaczyć ten fragment tak i tak, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bardzo ciekawy tekst. Ktoś chce powiedzieć, ktoś chce sprawdzić, czy jest dzieckiem Bożym. No to Paweł powiedział, jak to zrobić. Ten duch, co ma na myśli mówiąc ten duch? Ten duch to nauki Biblii. Jeśli nauki Biblii, zawarte w Biblii, laska, prawda biblijna, na temat cech, doświadczeń, działalności dzieci Bożych, świadczy wespół z duchem Twoim, swoim usposobieniem, które jest w Tobie, albo poświadcza duchowi Twojemu, prawda? Czyli jeśli one po te dwie rzeczy, duch prawdy zawarty w Biblii, jest zgodny z duchem, który Ty masz w środku, swojej woli, umyśle i sercu, to masz dowód, że jesteś dzieckiem Bożym. Jeżeli te nauki Biblii, na temat cech doświadczeń, gdzie wolności dzieci Bożych pozostają w harmonii z naszym usposobieniem, jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli Biblia mówi swoje, a my w naszym umyśle, woli, sercu mamy odmienne elementy, no to masz dowód, że jeszcze póki co nie jesteś dzieckiem Bożym. Że musisz doprowadzić do harmonii między tą laską biblijną, prawdą, jaką Biblia podaje na temat, jak dziecko Boże powinno wyglądać, jakie powinny być jego cechy, doświadczenia i działalność. Jeżeli do tej harmonii dojdziesz, to będziesz miał świadectwo, że jesteś dzieckiem Bożym. Póki co takiego świadectwa nie masz, to oczywiście nie jest powodem do rozpaczy, tylko do podjęcia prób, doprowadzenia siebie do zgodności z tąże prawdą. Niestety bardzo często nawet bracia robią kierunek odwrotny. Mają nauki biblijne na tematy prawdy i zamiast doprowadzić siebie do harmonii z tymi naukami, próbują te nauki dostosować do siebie. No to bardzo niebezpieczne, prawda? Bo w ten sposób czynią jak gdyby siebie Bogiem, punktem odniesienia. I wykręcają, przekręcają nauki biblijne, nauki literatury prawdy na tematy takie czy inne, które im nie pasują i dostosowują to ich do siebie, do tego, jak oni rzecz widzą. Nie to jest właściwa droga. To nie dopasowujmy prawdy do nas, żeby ona pasowała do nas, tylko my dopasujmy się do prawdy, bo po to została prawda, po to jest ta laska miernicza, żebyśmy my doszli do harmonii z tym, z tą miarą, którą ta prawda wytycza. Inna droga to droga do nieszczęścia. Ale nie wiem, pomimo tego, że niektórzy znają prawdę, to jak jest ta prawda taka czy inna, kombinują, wykręcają, wyrywają z kontekstu, przeinaczają sformułowania, które są napisane czy w Biblii, czy też w literaturze prawdy, bo są im w jakiś sposób niewygodne, zamiast się po prostu do tej prawdy dostosować. Zobaczmy zatem, jakie są nauki biblijne na temat dziecka Bożego, żebyśmy zobaczyli, czy nauki biblijne o ten duch, nauki biblijne na temat tych rzeczy, są zgodne z tym, co my odczuwamy. Pierwszą z tych rzeczy, których Biblia mówi, to zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Biblia twierdzi, że dziecko Boże, poświęcone Bogu, rozumie głębokie rzeczy Boże. Dlaczego? Bo Bóg dzieli się ze swoimi dziećmi swoją prawdą. Tak jak w rodzinach poszczególnych, ludzie w rodzinach mają swoje tajemnice rodzinne i mogą porozmawiać o wielu rzeczach, ale jak przyjdzie obcy, to nie powiedzą obcemu wszystkiego. Mogą pewne rzeczy też powiedzieć, takie ogólne, na przykład się mogą poradzić obcego, co jest dobre na ciśnienie, bo ktoś ludzi nie ma ciśnienie, to może żeby poradził albo na coś innego, ale to nie znaczy, że każdą rzecz rodziną wyjawią obcemu, bo on jest obcy i jego to nie powinno interesować, nawet nie chcemy, żeby wiedział. Tak samo Bóg. Nie chce o pewnych rzeczach swojego planu informować nie swoich. Są takie ogólne zarysy boskiego planu, że Bóg istnieje, że jest naszym stwórcą, które Bóg nie taji przed nikim i on nie uczyni tego sprawą rodzinną. Jak pamiętamy, objawienie mówi, że były na takie księgi zwinięte i były zapisane gdzie? I w środku, i na zewnątrz. I była pieczęć. To, co było na zewnątrz, można było czytać bez zerwania pieczęci. No bo gdybym ja dostał jakiś list, prawda, który jest zapieczętowany i mam go gdzieś dostarczyć, ale na zewnątrz też coś piszę, no to przecież mam przynajmniej adres, gdzie mam go zawieść i może jeszcze inne rzeczy, no to sobie poczytam. To nie grzech, to nawet skoro tak napisano, to chyba mam poczytać. Jest to właśnie może mi potrzebne, żeby dobrze ten list zawiózł. Natomiast niektóre rzeczy są pod pieczęcią i tam jest wiele rzeczy i dopiero trzeba zerwać tą pieczęć i mieć wgląd do środka. Czyli zrozumienie głębokich rzeczy Bożych jest dowodem tylko głębokich rzeczy Bożych, a nie swoich własnych wymysłów, prawda? Bo niektórzy też tworzą własne jakieś nauki, interpretacje i chcą być przez innych postrzegani jako ci, którzy zrozumieli głębokie boskie rzeczy. Jak to są naprawdę od Boga rzeczy komuś dane, to może mieć on jeden z dowodów, jeszcze nie pełny, bo tych elementów będzie siedem. Może mieć jeden z siedmiu elementów, że jest dzieckiem Bożym. No ale pełne świadectwo jest potrzebne, do pełnego świadectwa potrzeba wszystkich. Jaki jest drugi? Niebiańskie duchowe aspiracje. Mówię niebiańskie i duchowe, no bo niebiańskie wtedy, kiedy było spojrzenie z ducha. Jak nie ma spojrzenia z ducha, to duchowe. Powinniśmy mieć pragnienia duchowe. Nie powinniśmy być tylko tak, żyć na świecie jak ludzie tego świata. Jakie są aspiracje ludzi tego świata? Dostać dobrą pracę, dobry samochód, dobre mieszkanie w czasy zagraniczne, dobre ubrania, sprzęt komputerowy, różne tablety, duże ekrany telewizyjne. Jak to wszystko ma, kończy się jego aspiracja. On niczego więcej nie prawie. On już jest bardzo, bardzo szczęśliwy. Lud Boży też te rzeczy może mieć. To nie jest nic złego. Ale to nie powinny być nasz koniec naszych aspiracji. To, że chcemy mieć pewne rzeczy ziemskie, no okej. Ale dla tych ziemskich rzeczy nie powinniśmy rezygnować z rzeczy duchowych. Te rzeczy ziemskie powinny być dostosowane do duchowych. To znaczy, na tyle mam tych ziemskich rzeczy, ile one mi są potrzebne i niezbędne. Pewne rzeczy są każdemu z nas niezbędne i musimy je mieć. O, ja na przykład mam ten projektor, bo uznałem, że mi będzie pomagał w prezentacji pewnych tematów, które na przykład ten temat bym się nigdy nie odważył powiedzieć bez projektora, chociażby pierwsza część pamiętamy, ile tam map było potrzebnych, a nawet jak nie mapa, to skupienie uwagi na tym tekście, który na przykład ten Rzymian cały czas stoi przed nami. Ja już jestem 3 minuty dalej w temacie, a tekst jest cały czas przed nami i gdzie on jest i można zapisać i można poczytać, jest to pewna pomoc, prawda? No ale nie każdy temat tego wymaga. Są tematy szczególne, które bez tego, bez tej pomocy bym się nie odważył w ogóle mówić, bo prawdopodobnie zgubiłbym kontakt ze słuchaczem. A tak ta forma pomaga. Wobec tego niebiańskie duchowe aspiracje, jeżeli innymi słowy nie mamy aspiracji innych, lepszych, wyższych od tych, co mają wszyscy ludzie obok nas, dookoła nas, jeżeli jesteśmy już w pełni szczęśliwi, gdy mamy pracę, dom, samochód, nowoczesny sprzęt i w sumie jesteśmy już szczęśliwi i nic więcej nie czujemy żadnej potrzeby, no to niedobrze. A czasami nie mamy wszystkich rzeczy doczesnych, prawda? I wtedy co? Bardzo nam brakuje tych doczesnych rzeczy? To też niedobrze. Bo jak bardzo nam brakuje ich, to znaczy, że w naszym umyśle, woli, sercu ich oczekujemy. Ich pragniemy. A ich brak boli. Jak ich brak boli, to znaczy, że jesteś za bardzo cielesny. To przecież Bóg swoim dzieciom obiecał to, co jest im potrzebne i niezbędne. I mamy poprzestawać na tym, co mamy. I wierząc, że Bóg nam da rzeczy niezbędne do życia, a jeżeli czegoś nam nie daje, nie ma, to znaczy, że mamy się z tym pogodzić i poprzestać. To niektórzy, prawda, wtedy jak czegoś nie mają, tak ich bardzo boli, że są gotowi zrezygnować z prawdy, żeby to zdobyć. Niedobrze. Kolejna rzecz, sposobności służby. Bóg swoim dzieciom daje sposobności służby, żeby coś robiły dla Niego, dla Jego sprawy. Forma dowolna, jak ona by nie była, chociażby w zborze, w którym jesteśmy, na potrzeby którego trzeba coś zrobić. Usłużyć salą, gdzie są zebrania, jak my mamy tutaj. No salę trzeba posprzątać, ogrzać, oświetlić i cokolwiek innego można zrobić. Czasami potrzeba także w szatni, zależnie jaki to jest zbór, są szatniarze i tak dalej, na potrzeby zboru, prawda? I można wykonywać służbę lub w dowolny sposób, jakiś inny, bardziej o ogólnym zasięgu, zakresie, jeżeli ktoś ma takie możliwości. Ale to prawnienie służby powinno być. Znowu, jeżeli tego prawnienia służby nie ma, to nie ma sposobności. Bo dlaczego nie pojawiają się sposobności? Dlatego, że nikt nie szukamy. Nie ma sposobności, bo się nie zgłaszamy. Jak człowiek siedzi i nic go nie interesuje, nie chciałby się zgłosić, to nie ma sposobności służby, bo ma inne zajęcia. Zastanie na podobieństwo Chrystusa. Powinien być u prawdziwego dziecka Bożego, powinien być stały, może bardzo powolny, może trwający nawet latami, ale powinien być stały postęp w rozwijaniu charakteru na podobieństwo Chrystusa. Małe dziecko, gdy się urodzi, jeszcze nie chodzi, no to nikt się nie dziwi, bo ono jest małe. Cieszą się dlatego, że leży w łóżeczku i czasami popakuje, czasami się uśmiecha, coś je. Mama, tata się cieszą. Ale jak mijają miesiące, a ono już powinno raczkować, a nie raczkuje, smutek u rodziców, bo brak rozwoju. Jeżeli rośnie dalej, już nawet może chodzi, już powinno mówić i mówi, ale tylko dwa słowa, mama, tata. Inni rówieśnicy już mówią, może więcej, nawet próbują pełne, krótkie zdania. Na przykład, bo chce, bo dziecko powie, że tak, że jest głodne, dwa słowa połączy, albo coś innego zaczyna budować, a moje na przykład nie. No, smutek dla rodziców. Brak rozwoju. Dla Boga też jest smutek, jeżeli pływają lata, a nasze podobieństwo do Chrystusa jest takie samo, jak było 5, 10, 15 lat temu, a może się zmniejszyło, to jeszcze gorzej. Nie tylko, że nie ma rozwoju, to jeszcze jest cofanie się do tyłu. Więc prawdziwe dziecko Boże powinno w charakterze się zmieniać coraz bardziej na podobieństwo Chrystusa, bo przecież Bóg nad nami pracuje. Jeżeli Bóg i nasz Pan pracują nad nami i nie potrafią w nas tego podobieństwa większego zbudzić, to nie jest ich wina, że nie potrafią. Mówiąc nie potrafią, trzeba dać cudzysłów, prawda? Nie potrafią, bo my im nie pozwalamy. A oni szanują naszą wolną wolę i no i po prostu się dostosowują. No, jeżeli nie chcesz więcej poddać się prawdzie, opatrzności, wobec której, jeżeli się buntujesz przeciwko temu, co ja w mojej opatrzności Tobie daję, no to jak mam Cię rozwinąć? Jak Ty będziesz buntował się, narzekał, był skwaszony? Nawet jeżeli daję Ci coś niekorzystnego, coś przykrego, coś gorzkiego, to na pewno nic nie dlatego Ci daję, żeby się zbuntował i dochodził do wniosku, że mnie nie ma. Albo, że się to mnie interesuje, zapomniałem o Tobie. No przecież wiesz, masz napisane, że nigdy nie zapomnę, że matka może dziecko swoje zapomnieć, a ja Ciebie nie zapomnę. To wierzysz to, czy nie wierzysz? Ale czasami brakuje tej wiary, prawda, takiej pełnej, jeżeli coś bardzo przykrego nas spotka, ale Bóg nam daje mnóstwo różnych przykrości, bo chce sprawdzić, czy porzucimy wiarę w Niego, czy też nie. Prześladowania dla prawdy i sprawiedliwości. Kolejny element, który towarzyszy dziecku Bożemu i jest dowodem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlaczego? Bo wierność Bogu prędzej czy później sprowadzi jakąś formę prześladowania na człowieka. Z tej czy innej strony. Dawnymi czasy było to prześladowanie na rzeczy od nominalnego ludu Bożego, bo właśnie tego, o którym dzisiaj mówimy. Ci poganie, czyli ci usprawiedliwieni z wiary na dziedzińcu, deptali święte miasto Boże 42 miesiące, czyli prawdziwe, malutkie statko. Dzisiaj to od nominalnego chrześcijaństwa nie mamy, bo się świat zmienił, ale Bóg zawsze nam zapewni. Jak nie będzie od nominalnego chrześcijaństwa, będzie od braci. Marzosław kiedyś napisał, że gdyby bracia go nie prześladowali, to miałby wątpliwości, czy jest w prawdzie. A to, że bracia go prześladują, bo nominalne chrześcijaństwo brata Drzeszona też nie prześladowało, on już żył w czasach, w których odpuszczono, że tak powiem, prawda, badaczom i świat już badaczami się nie interesował, tak żeby ich prześladować, no ale zawsze prześladowanie z takiej czy innej formy może przyjść i przychodzi dla tych, którzy chcą trwać przy prawdzie i sprawiedliwości. Kary za wady są obecne. Bo jeżeli mamy jakieś wady, upadki, no to przecież Bóg, jeżeli uważa nas za swoje dzieci, to chyba nie lekceważy naszych upadków. Jak widzi, że jest potrzeba ukarania nas, to co? Z miłości nas karze, czy z miłości nas nie karze? Co Bóg robi z dzieckiem, które zasługuje na karę z miłości do tego dziecka? Karze. Człowiek niestety z miłości do dziecka czasami nie karze dziecko, bo ma miłość wypaczoną. To chyba Johnson nazywał małpią miłością. Tak kocha swoje dziecko, że żadnej kary mu nie wymierzy. Nawet jeżeli nie wymierzenie kary doprowadzi do złego rozwoju tego dziecka i ono wyrośnie na człowieka, który może kiedyś nie znaleźć się nawet w królestwie, prawda? Albo będzie człowiekiem nieszanujących podstawowych zasad. Ale rodzic nie ukaże dziecko, żeby go nauczyć dobrych zasad, bo za bardzo go kocha tą małpią niewłaściwą miłością. Właściwa miłość sięga czasami po kary. Bóg naprawdę nas kocha i że naprawdę nas kocha i naprawdę chce naszego dobra, nie stroni od kar, jeżeli widzi, że są potrzebne. To jest także dowodem tego, że się nami interesuje, że nas nie porzuci. I próby charakteru w pokusach do zła. Siódmy, ostatni element. Cały czas musimy być próbowani, bo inaczej nasz charakter nie będzie się rozwijał. Mało tego, te próby charakteru będą w pokusach do zła. Czyli to mniej więcej, jak to Bartosław kiedyś ładnie opisał, mniej więcej to wygląda w ten sposób, że dochodzimy do momentu jakiegoś w naszym życiu, tych momentów może być wiele, ale mówimy o jednym z nich. Dochodzimy do momentów, kiedy można przez zrobienie czegoś uniknąć przykrych konsekwencji. Ale zrobienie tego czegoś, żeby uniknąć przykrych konsekwencji, będzie niewiernością wobec Pana. Wobec tego, co zrobisz? Unikniesz przykrych konsekwencji tego czegoś i zrobisz coś, co będzie niewiernością Panu, czy będziesz wierny Panu i narazisz się na przykre tego konsekwencje. To bardzo dobrze Barczosław opisuje w artykule Dwa domy zbudowane i próbowane, prawda? To bardzo dawno temu. Ten rozdział będzie częścią piątego tomu epifanicznego, który za rok mniej więcej dotrze do obywatelstwa. W tym roku albo w styczniu dotrze do obywatelstwa trzeci tom. Kadiasz i Elizeusz, a piąty dziś pod koniec przyszłego roku. No tam będzie powtórzony, prawda? Ale w artykułach dawnych, bardzo dawnych on też to jest. Można sobie to powtórzyć pięknie, bo to zresztą pokazuje, gdy po śmierci brata Russella były Rutherford zaczął wypaczać prawdę i wykręcać, to on miał ciągle oferty albo pozwolić mu na wypaczanie prawdy i korzystać z wielu różnych przywilejów związanych chociażby ze służbą, które Rutherford mu proponował, różnego rodzaju urzędy, które by miał, czy też bronić prawdy i stracić to wszystko. No i on właśnie pokazywał, tym się różniło mądry budowniczy od głupiego. Ci, którzy dobrze budowali, stali po stronie prawdy i tracili te przywileje, które towarzystwo mogło im dać, a ci, którzy chcieli te przywileje utrzymać, okazywali się niewierni prawdzie paruzyjnej, która była podana, no i stawali się głupimi budowniczymi, płynęli z wiatrą, z tymi powodziami burzy, wiatr nimi rzucał i kończyli różnie. Niektórzy ostatecznie się oczyścili i zachowali życie, a niektórzy byli rzucani tymi wiatrami jako utraciwszy koron, aż do klasy, w której śmierci to już, jak wiemy, utraciwszy korony to jest termin, który jeszcze niczego nie oznacza. Utraciwszy korony oznacza, że był w malutkim statku, stracił koronę. A czy będzie wielką kochanią, czy będzie wtórną śmiercią, to wszystko zależy od tego, co będzie z nim dalej. Czy oczyści się, czy jego postępowanie będzie takie same, jakie było przed utratą korony. Bo coś doprowadziło go do utraty korony. Jeżeli dalej będzie postępował tak, jak postępował do utraty korony i z tego powodu je utracił, to znaczy, że nie nadaje się do żadnego życia. A więc to jest laska, a to są nauki laski. Sześciobokciowej laski. Jak powinno wyglądać dziecko Boże? Mierzony miał być przybytek, ołtarz oraz ci, którzy w tym przybytku się kłaniają. Sprawdźmy, co znaczy kłaniać się. Wielbić, czcić. Kłaniać się, wielbić, czcić to jest to samo, co służyć winni. na samo to służyć. Mam chyba, ile pamiętam, 3 wersety, które to udowodnią. Nie będą chyba one na ekranie, więc je odczytamy. Żydów 1,6 mówi tak. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechajże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O naszym Panu. Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Czy chodziło tutaj o to, żeby aniołowie się tak ukłonili i poszli sobie? Nie, to jest forma zewnętrzna. Bogu naszemu Panu nie chodzi o jakieś formy zewnętrzne, żeby się ukłonić odpowiednio głęboko, bo jak nie, to obraza majestatu. Nie. Niechże mu służą wszyscy aniołowie. Pokłonić się oznacza służyć. Objawienie 14,9 również mówi z tego samego punktu widzenia. Zobaczmy. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to on bić będzie już nieważne. Jeżeli ktoś pokłoni się zwierzęciu i jego posągowi. No bo nie chodziło o to, żeby jakiemuś zwierzęciu, nawet antytypicznemu, się pokłonić, tylko żeby im służyć. Jeżeli ktoś będzie im służył, temu zwierzęciu i jego posągowi, czyli fałszywym systemem religijnym, katolickiemu, protestanckiemu, i mało jeszcze przyjmie znamie na czoło swoje i na swoją rękę, czyli do swojego umysłu ich nauki, a na swoje rękę ich metody postępowania, no to spotka go to, co mówi werset 7, picie z gniewu Bożego. I jeszcze mamy jeden werset z Mateusza 4,9-10, słowa naszego Pana, gdzie już jest powiedziane w sposób najbardziej wyraźny, że kłaniać się to służyć. To jest rozmowa naszego Pana z szatanem. Oczywiście nie wiemy, gdy mówimy rozmowa, to nie sądźmy, że ten szatan tam przyszedł, sobie usiadł naprzeciwko i rozmawiali. Myśli nasuwane naszemu Panu przez szatana i myśli kontra, prawda, temu, które nasz Pan tworzył, rozpoznając, że te myśli, które szatan mu na myśl nasuwa, że te myśli, które przychodzą mu na myśl, są od szatana, a nie od Boga. To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Taka myśl przyszła na naszego Pana od szatana. Oczywiście, znowu, szatan też nie jest taki, pomimo tego, że nie jest doskonały, to też nie chodzi mu o to, żeby nasz Pan mu się ukłonił i już będzie zadowolony. On chciał służby naszego Pana. On chciał, żeby nasz Pan stał się jego poddanym w jego królestwie, gdzie on uzurpuje sobie władzę, bo Bóg pozwoli, żeby był Bogiem tego świata i chciał naszego Pana wprowadzić w swoje własne tryby. Co Jezus mówi? Idź przed szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. To już wyjaśnił sam nasz Pan według systemu poezji hebrajskiej, że ta myśl powtarzana jest często 2 razy innymi słowy. Zatem tylko Bogu będziesz się kłaniał, a i tylko Jemu będzie służył, bo kłaniać się to służyć. To jedno i to samo. Przybytkiem jest klasa Chrystusa oraz klasa dziedzińca. Jak mówiłem, do dziedzińca mamy całe duchowe królestwo. Tak, tutaj mamy boskie istoty, a tutaj mamy duchowe istoty, które nie są boskimi istotami, ale są także na duchowej naturze, czyli wielka kompania i 2 klasy godnych. One są tym przybytkiem w tym ostatecznym znaczeniu. 1 Koryntów 3,16 mówi o takim właśnie przybytku. Zobaczmy. 1 Koryntów 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Oni są klasą, są tym przybytkiem z jakiego punktu widzenia? Jako miejsce mieszkania, spotykania się i błogosławienia ludu. Bóg jak gdyby mieszka w tych duchowych klasach. I w tych klasach mieszka, spotyka się i błogosławi całą resztę, która nie jest w tym przybytku pokazana. Bo Bóg jak gdyby bezpośrednio, chociaż bezpośrednio z nami kontakt utrzymuje duchowy, to jednak posługuje się w tym kontakcie o paszczaściowej opiece, w modlitwach, różnymi innymi istotami duchowymi, mimo tego, że się nie wiemy, to jest jego sprawa. On każdemu daje, ale jak wiemy, ma tych istot bardzo wiele na różnych poziomach i każdemu z nich wyznacza pewną sferę służby i oni wykonują. To tak jakby Bóg działał, bo one są doskonałe w swoim działaniu. Z naszego punktu widzenia to nie ma różnicy, czy ja mam do czynienia bezpośrednio z Bogiem, czy przez naszego Pana, czy przez dowolną inną istotę, której Bóg zlecił, na przykład zajmowanie się małą osobą. Ale jak wiemy, tak naprawdę, na przykład dzisiaj my, niespodzenie z ducha, chociaż modlimy się do Boga, to tak naprawdę nasze modlitwy wprost do Niego nie idą. Dlatego, że my nie będąc spłodzeni, a to nie ma znaczenia praktycznego. To jest tylko teoria, akademickie rozważania. I ktoś powie, no to w takim razie mogę powiedzieć: Boże, Ojcze Boże nasz, w modlitwie, czy nie, skoro jako niespłodzony nie mam dostępu do tronu łaski. Możesz mówić, bo to, co Bóg z tą modlitwą zrobi, gdzie ona pójdzie, to jest Jego sprawa, jak On nas sobie wykorzystuje. On kiedyś naszym Bogiem będzie rzeczywistym, będę spłodzony. Teraz z powodu mojej niedoskonałości, braku spłodzenia z ducha, czyli jako osoba, na której wyrok, a na mowy wciąż ciąży, nie mam niby teoretycznie dostępu do tronu łaski, bo póki co tak naprawdę faktycznie nie jestem jego dzieckiem Bożym, bo jestem pod grzechem, prawda? Ale to są tylko rozważania akademickie. Bóg sobie organizuje swoją duchową sferę. Każdemu z nas też jakichś aniołów opatrznościowych, prawda, zlecił, oni nad nami się opiekują. Ktoś mówi, a to ja bym wolę, żeby Bóg sam się mną opiekował. No on się opiekuje sam tobą. Ten anioł, który jego on używa, to on ma dostęp do Boga bezpośredni i to nie ma znaczenia. A nie, może anioł coś przegapi? Nie, nie, na pewno nie przegapi. Jak go Bóg zlecił do opieki nad tobą, to może, żeby być pewni, że ten anioł tak się dobrze nami opiekuje, gdyby to Bóg osobiście robił. Dlatego Bóg wybiera doskonałe narzędzia na fazę duchową i dopiero gdy one są doskonałe, to zleca im z działania takie lub inne. Istoty anielskie, zanim otrzymały jakąkolwiek zajęcie nad ludem Boże, najpierw zostały wypróbowane pod względem wierności. I na przykład Lucyfer upadł w takiej próbie i razem z nim inni byli próbowani w potopie, też upadli. Natomiast inni okazali się wierni. Teraz jest ich więcej, bo Maluszki Statko tam się pojawiło, jego kompania tam się pojawiła, więc Bóg ma więcej tych istot. One są doskonałe. Nie zawiodą. Nie są Bogiem, ale używane w ręku Boga są tak, jakby Bogiem były. I to nie ma dla nas, z naszego punktu widzenia, żadnej różnicy. I Bóg właśnie przez te klasy, które wybiera, będzie mieszkał, spotykał się, błogosławił lud, który będzie też jego ludem, ale na niższym poziomie i będzie, jak gdyby, poprzez nich miał, utrzymywał tenże kontakt. Złoty ołtarz miał być mierzony. On był pewnym... Co to jest ten złoty ołtarz? Złoty ołtarz to nowe stworzenia. Jak mówiliśmy, w świątnicy tej pierwszej były nowe stworzenia. I każdy element przybytku to nowe stworzenia, tylko w innych funkcjach. Złoty ołtarz to funkcji, to nowe stworzenia, funkcji zachęcania, pocieszania, wzmacniania, korygowania, ostrzegania i ograniczania ofiarujących i cierpiących nowych stworzeń. Najlepszy werset biblijny, który pokazuje funkcję złotego ołtarza, to Żydów 10 rozdział 32-39, dokąd właśnie w tej chwili przejdziemy, bo nie ma piękniejszego fragmentu Biblii, który pokazuje, jak bracia są wzajemni dla siebie ołtarzem. Tak, żeby zanim się do tego zajrzymy. W ołtarzu są pokazani bracia, no to nowe stworzenie, prawda? Teraz nie ma już tego, no, nie jesteśmy nowymi stworzeniami, więc nas tam nie ma w tym ołtarzu, bo nie dochodzimy aż do świątnicy, ale to nie ma żadnego znaczenia. Boskie metody się nie zmieniły. Chociaż nie jesteśmy w tym pokazani dosłownie, literalnie, to Bóg nadal lud Boży prowadzi tak samo. Czyli ma nas, braci, jako niby tych złoty ołtarz, prawda? Te złote ołtarze to są bracia, którzy podtrzymują ten ogień. Pamiętamy, tu była krata, ogień był przenoszony z dziedzińca. Tutaj kapłan wonne kadzidło na ten ogień rzucał. Ono się spalało i dym szedł za którą zasłonę. Zatem nowe stworzenia pokazane w tym złotym ołtarzu to są ci bracia, to każdy z nas może być. Każdy z nas jest i tu w ołtarzu, i w tym kapłanie, który stoi w tym ołtarzu, i w tej kracie, która tutaj się, na której to się pali, w tym kapłanie, który stoi. Jeżeli bracia są pokazani w tymże ołtarzu, to znaczy, że podtrzymują dla innych braci, którzy przechodzą różne doświadczenia, podtrzymują ich w ich poświęceniu. Zachęcają, pocieszają, wzmacniają, korygują, ostrzegają, ograniczają. Mówiąc, to raczej to niewłaściwe, to co robisz i tak dalej, to i tak próbują mu przemówić, prawda, żeby jego poświęcenie było realizowane. A wtedy, a innym razem, kiedy my potrzebujemy takiego pocieszenia, zachęty z innej strony, to ktoś inny wobec nas. I to się wzajemnie zmienia. Czasami my możemy być ołtarzem dla kogoś i jego wzmocnić, zachęcić, podtrzymać. Innym na tak, żeby on tutaj na tym ołtarzu był ofiarowany, żeby nie uciekł innym słowem z tego ołtarza, żeby nie zrezygnował, żeby się nie wycofał ze świątnicy, bo tu za gorąco mu pali go, prawda? A ktoś innym razem inni. I w tymże właśnie fragmencie Żydów 10 rozdział Paweł wchodzi tutaj do tego złotego ołtarza i tymi wersetami, które zaraz sobie odczytamy, podtrzymuje innych współbraci, którzy razem z nim są w poświęceniu i którzy mogą czasami, no właśnie, upaść. Zaprzestać swojego poświęcenia drogi, ale on kieruje słowa zachęty, pociechy i tak dalej, żeby ich zatrzymać tutaj. No zobaczmy, jak to robi. Od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego imienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, zobaczmy, jak ich pociesza, prawda? Nie zaprzestajcie, nie porzucajcie, bo jeszcze już niedługo, a się skończą te cierpienia i tak. Bo tylko jeszcze mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, uciekniesz z tego ołtarza, bo za gorąco przy tym ołtarzu, w tych doświadczeniach, które są potrzebne do rozwinięcia, to nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyli swoje życie, w tym przypadku duchowe życie nowego stworzenia. To tyle o ołtarzu. Takie samo znaczenie, ale w odniesieniu do człowieczeństwa klasy Chrystusa ma ołtarz miedziany, który stał na dziedzińcu. On także. W ołtarzu tamtym było podtrzymanie tego nowego stworzenia. Dzisiaj byśmy powiedzieli podtrzymanie naszego nowego umysłu, woli i serca w naszym poświęceniu, a tu jest podtrzymanie naszego człowieczeństwa. Bo gdyż czasami bracia potrzebują także takiej pomocy, wzmocnienia, nie tylko tej duchowej, ale czasami trzeba kogoś pocieszyć fizycznie, przez to, że trzeba do niego pójść, nie porozmawiać, może go gdzieś zawieść, może wykonać pewną pomoc inną fizyczną na jego korzyść, tak żeby on w swoim człowieczeństwie, prawda, nie przestał istnieć, no bo jeżeli jego człowieczeństwo nie będzie podtrzymywane i on jakby zakończy życie, no to wiadomo, że przerwie także swój rozwój duchowy. Mamy jeszcze, świecznik był. Świecznik to była, dotyczy rozwijania umysłu. W świeczniku pokazana jest prawda, która świeci i rozwija umysł człowieka. I mamy jeszcze w świecznicy świętej mamy także jeszcze chleby pokładne. One dotyczyły rozwijania serca. Tu mamy prawdy etyczne, duch prawdy, a to mamy prawdę dla umysłu. A przy ołtarzu mamy ofiarowanie się przy korzystaniu z prawdy płynącej ze świecznika i karmieniu się etycznymi, moralnymi prawdami, które są pokazane w Biblii. Czyli mamy tutaj, tu jest prawda biblijna bardziej dla umysłu, tu prawda biblijna bardziej dla serca, etyczna. Połączenie tych dwóch prawd prowadzi nas do ołtarza. Dlatego ołtarz wydaje się być najważniejszy. I tylko ołtarz miał być mierzony, dlatego że przy ołtarzu skupiają się efekty działania tych dwóch elementów. Masz prawdę dla umysłu, bardziej doktrynalne nauki, masz prawdę dla serca, żeby cię wzmocnić, te dwie prawdy używasz, korzystasz i prowadzisz swoje ofiarnicze dzieło przy ołtarzu. I tam też jeszcze są bracia, którzy cię... Jedni bracia ci są w świeczniku, podają ci prawdy. Inni bracia są stałym pokładnym, podają ci nauki etyczne, wzmacniają ci jak potrzeba. A przy świeczniku, a przy ołtarzu stoją i pocieszają cię, wzmacniają jeszcze w trakcie ofiarowania, żebyś pamiętał, przypominają ci te prawdy, może częściej wtedy w te, prawda, etyczne są ciekawsze. Ale każda prawda ma swojego ducha. Nawet prawda taka doktrynalna, kierowana do umysłu, swoim pięknem może człowieka wzmocnić, bo jakie to piękne, jakie to logiczne, jak to się harmonijnie układa. I człowiek jest zbudowany. Chociaż akurat nie było nic o charakterze, o sercu, ale sama logika i piękno pewnych praw biblijnych Starego Testamentu, chociażby zrozumienie pewnego typu i antytypu. Albo pewna historia biblijna, której znaczenie jest piękne samo w sobie, na przykład Abraham, który ofiaruje Izaaka. No piękna historia, Abrahamie. Można się wzbudować wiarą Abrahama i gotowością do złożenia w ofierze własnego syna. Ale jak poznamy antytyp tej historii, to będzie prawda dla umysłu. A antytyp pokaże się, że Abraham to Bóg, że w Izaaku jest pokazany Jezus, jak to Bóg, jaka to była próba dla Boga, czy dla ratowania człowieka, będzie gotowy oddać na śmierć człowieczeństwo Jezusa z zagrożeniem dla jego nowego stworzenia. Bo gdy nasz Pan jako tam się pojawił, gdy Izak się pojawił na górze, tuż przed ofiarowaniem, to w Izaku jest pokazany nasz Pan, ale im bliżej dochodzimy do momentu zabicia i ofiarowania tego kogoś, Bogu, tym jesteśmy bliżej rozbijania tego antytypu na dwie części. Izak zaczyna przedstawiać naszego Pana w jego nowym stworzeniu, a ten baran, który gdzieś tam uwiązł, to był Izak w jego człowieczeństwie. I teraz co umrze, prawda? W przypadku niewierności umarłoby nowe stworzenie naszego Pana. Ale ono zostało ocalone, bo ono się dobrze rozwijało, więc już tam mamy Izak w nowym stworzeniu pochodzi, idzie dalej, życie kontynuuje, a człowieczeństwo naszego Pana pokazane w tym baranie. No i to, jak człowiek sobie to zrozumie, prawda, to samo w sobie już jest też niby to umysł kierowane, ale jakże piękne i mocne zrozumienie tejże prawdy. Także każda prawda jest korzystna. Ołtarz najważniejszy okazuje się wszystkich elementów, bo na nim ofiarowano kadzidło. Tak jak mówiłem, prawda? Kapłan przychodził tutaj z kadzidłem, rzucał je na ten ogień, ono się paliło, tu mamy więcej tego kadzidła, jak ono się pali, i wchodziło poza drugą zasłonę. I teraz chwilę o tym kadzidle i ołtarzu, bo ze wszystkich elementów, przepraszam, jeszcze się wycofam, ze wszystkich elementów w świątnicy to ołtarz tylko miał być mierzony. Jako, że musiał być najważniejszy, jest on jakby kwintesencją rozwoju chrześcijanina. jeszcze raz powtórzę to, że w tej chwili nie jesteśmy pokazani w świątnicy, niczego nie zmienia. Dziecko Boże rozwija się tak samo i Bóg używa jednych praw, drugich praw, daje nam doświadczenia ogniste i chociaż nie są one pokazane w kracie na złotym ołtarzu, to nadal są takimi doświadczeniami, bo duch tego nadal obowiązuje. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało z tym kadzidłem, bo to jest bardzo piękny obraz. Niespalone kadzidło to nasze najlepsze ludzkie uczucia, które ofiarujemy w służbie Bogu. Tak wyglądało niespalone kadzidło. Takie laseczki, póki co jeszcze one ładnie nie pachną, bo on ich zapach dopiero jest po spaleniu. Być może miały, jak bliżej ktoś by powąchał, też jakiś miły zapach, ale póki co one jeszcze wokół siebie dymu pięknego zapachu nie tworzą. To jest coś, co ofiarujemy Bogu najlepszego, co mamy. Częściowo niedoskonałe, no bo jesteśmy grzeszni, ale najlepsze, co mamy, oddajemy Bogu w naszym poświęceniu. To jest logiczne, prawda? Co Bóg z tego robi? Bóg ściera to nad ogniem, który pali się na ołtarzu. Bo On musi doprowadzić nasze najlepsze uczucia, które Bogu oddajemy, do kontaktu z doświadczeniami. Bo mówi, inaczej nie będzie rozwoju. Twoje uczucia są bardzo pięknie pokazane w tym kadzidle, ale wiesz, one są częściowo grzeszne. Ja muszę je odpowiednio naprawić, muszę je przepuścić przez ogień, wypalić w ogniu, żeby to, co złego wypalić, to, co innego rozwinąć. Wobec tego nasz Pan, pokazany tutaj w tym przekapłanie, ściera nasze najlepsze uczucia, doprowadza do kontaktu z doświadczeniami. W wyniku tego, jeżeli jesteśmy wierni, nasze najlepsze uczucia, pokazane w tych laskach, zamieniają się w piękne łaski charakteru i jako dym wznoszą się poza drogą zasłonę. To właśnie być może dlatego złoty ołtarz stał najbliżej drugiej zasłony, boskiej natury. Pokazywał, że jeżeli już puszczasz z siebie ten piękny zapach kadzidła, to znaczy, że rozwijanie tego charakteru już jest takie, że prawie tylko ci brakuje do przejścia za drugą zasłonę. Jesteś bliski końca swojego poświęcenia, końca swojej drogi. Gdy Paweł pisał taki werset w Nowym Testamencie, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, odłożona jest mi korona żywota, to on stał już pod drugą zasłoną. Już piękny dym kadzidła puszczał, tylko czekał, kiedy nastąpi moment śmierci jego człowieczeństwa, kiedy wejdzie pod drugą zasłonę, czyli do boskiej pamięci, i będzie czekał na powrót w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest właśnie, na tym polega, i to bardzo ładnie pokazuje, z czym do Boga przychodzimy, co Bóg z tym czymś robi i jak jesteśmy wierni, jak stoimy przy tym ołtarzu, jak nie uciekamy od tego ognia, bo zapali, za bardzo może pali, jakie mogą być efekty? A jak uciekniemy? No właśnie. Ale żebyśmy nie uciekli, to Bóg przygotował całe pomoce. Także braci pokazanych w tymże ołtarzu, którzy właśnie tak jak Paweł w 10 rozdziale Żydów wzmacniał, pocieszał, zachęcał do wytrwania. Bo wytrwanie w próbach, bez względu na to, jak one są bolesne, gwarantuje, wierne wytrwanie, gwarantuje powodzenie. Kadzidło powinno towarzyszyć naszym modlitwom, tak mówi Biblia, objawienie 8:3-4. Również go nie mam. Odczytamy sobie ten fragment. Objawienie 8:3-4. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Bogiem. Jak byłem młodszy, to się zastanawiałem, dlaczego tutaj te modlitwy są połączone z tym dymem kadzidła, prawda? Jakoś tak kościelnie, to, prawda? Kadzidła tego i tak, no takie, zdawało mi się ceremonia zwykła, czemu to ma służyć, prawda? Ale jak się rozumie znowu antytypiczne, symboliczne tego znaczenie, to wszystko staje się piękne, powiązane. Dlaczego modlitwą powinno towarzyszyć kadzidło? Modlitwa bez kadzidła jest modlitwą nieskuteczną. Dlaczego? Oto pytanie, na które zechcemy sobie teraz odpowiedzieć. Bo kadzidło, spalone już, to jest nasze piękne łaski, zalety charakteru. Łaski dają siłę naszym modlitwom i czynią je właściwymi. Jeżeli ktoś już puszcza piękne kadzidło w swoim rozwoju charakteru, piękne łaski, zalety charakteru, to czy on będzie prosił o rzeczy niewłaściwe? Takie, których Bóg nie będzie chciał mu spełnić? Nie, bo on nie będzie tymi rzeczami zainteresowany. On już nie jest cielesny, ziemski, nie ma mowy, żeby o grzeszne rzeczy prosił, ale nawet nie ma mowy, żeby prosił o rzeczy niegrzeszne, które jako człowiek ludzki by potrzebował. Jemu na przykład nie chce się, żeby Bóg zachował jego dom od pożaru, od pioruna, żeby nogi nie złamał. On takie rzeczy nie prosi. I jak nogę złamie albo straci dom w pożarze czy od pioruna, to on się z tego powodu nie zapada. Bo on ma tak charakter rozwinięty, że to go nie, on to przyjmie jako doświadczenie. Łatwo się z tym pogodzi. Bo skoro Pan dozwolił, no to cóż, dał, wziął, szybkie pogodzenie, może odczuje przez pewien czas pewien smutek z tego powodu, ale to nie będzie smutek powalający, jak dla wielu ludzi tego świata, którzy nie mają tego kadzidła, bo go nawet nie próbują go mieć, no bo oni nie są w przymierzu z Bogiem i nie próbują rozwijać tego charakteru. Zobaczmy na słowa naszego Pana w Jana 15:7, one są na ścianie, gdzie nasz Pan daje nam odpowiedź na to pytanie, daje nam gwarancję, kiedy nasze modlitwy będą wysłuchane. Jeśli, punkt pierwszy, we mnie mieszkać będziecie i punkt drugi, jeśli, drugi warunek, słowa moje w was mieszkać będą, cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. Bo spełnienie warunku pierwszego i drugiego to jest puszczanie tego dymu kadzidlanego. Bo jeżeli w nas mieszkają Jego słowa i my mieszkamy w Jego słowach, to Jezus jest pewien, że nie będziemy prosili o rzeczy, których Bóg nie chciałby nam udzielić. Tylko o takie rzeczy, które Bóg z radością nam udzieli. On by nam pewnie nas udzielił, gdybyśmy nie prosili nawet o nie, nieświadomi na przykład tego. Ale jeżeli będziemy tego pragnęli, to On, widząc, że to jest zgodne z Jego pragnieniami dla nas, to tym bardziej. Tak jak rodzic, który wie, że dziecku by się coś przydało i było mu potrzebne, a jak widzisz, dziecko o tą właśnie rzecz jeszcze prosi, to jeszcze z większą radością i więcej mu daje. A jak dziecko prosi o coś, co rodzic wie, że mu zaszkodzi, albo zajmie mu tylko czas w głupi sposób i nie pomoże mu w jego rozwoju, to niechętnie mu to daje. My rodzice czasami, prawda, ustępujemy i dajemy dzieciom to, co wiemy, że niekoniecznie dla nich jest najlepsze. No, kochamy ich małpią miłością i nie potrafimy zawsze być tak. Bóg jest stanowczy, w swojej miłości chce naszego dobra i bezwzględnie chce naszego dobra i nie ustępuje najczęściej. A jak ustąpi czasami naszym zbyt mocnym żądaniom tego, co nie jest dla nas najlepsze, bo czasami też potrafi ustąpić, to tylko po to, żeby dać nam lekcję, że nic z tego dobrego nie wyjdzie. Żebyśmy na przyszłość niekoniecznie o takie rzeczy prosili. Ci, którzy w przybytku, bo to także kolejny element, który miał być mierzony, ci, którzy służą w przybytku, to poszczególne nowe stworzenia. W trakcie rozwijania się, one także miały być mierzone. Czyli podsumujmy to, co powiedzieliśmy o dotychczasowych mierzeniach, obiektach tego mierzenia. Mierzony miał być przybytek, złoty ołtarz oraz ci, którzy się kłaniają, czyli służą w tym przybytku. Czyli innymi słowy, miała zostać podana prawda, bo mierzenie to podanie prawdy, która wytyczy, zmierzy, sprawdzi. Miała być podana prawda dla przybytku jako całości, ogólny zarys boskiego planu, w jego różnych klasach, które Bóg będzie rozwijał. Mamy ten zarys ogólny. Świat tego nie ma. Ludzie chcieliby zrozumieć, zobaczymy, nominalni chrześcijanie, którzy wokół nas żyją, to nie wiedzą do czego, to nie wiedzą, jaki jest sens życia. W pewnej piosence, którą niedawno słyszałem, jak to śpiewa, próbuje zrozumieć sens życia i naszą drogę życiową, mówi, a dokąd ta droga prowadzi? Bóg tylko jeden wie. To znaczy, że chociaż dobrze, że wierzy w Boga i odwołuje się, że Bóg tylko jeden wie, no ale czemu ty nie wiesz, przecież on to wszystko w Biblii opisał. Tak ogólnie do czego prowadzi, to wiemy. Możemy nie znać szczegółów, jak ta droga będzie wyglądała w swoich zakrętach, przystankach, wybojach, ale do czego wiemy, ale oni świat nie rozumie dozwolenia zła. No i Bóg tylko jeden wie, tylko tyle zostaje wierzącemu powiedzieć, który nie zna prawdy. Nam ta prawda została dana i to ona się mieści jak w przybytku jak w całości. Ogólne zarysy prawdy, które zostały podane ludowi Bożemu. Miał być także mierzony ołtarz, mówiliśmy, klasa Chrystusa, funkcji złotego ołtarza, czyli zachęcania, pocieszania i tak dalej, wzmacniania. Chociaż tego dosłownie w literze już nie ma, to wciąż jest, prawda, w duchu. W duchowym znaczeniu, w dalszym ciągu jesteśmy dla siebie wzajemnie ołtarzem, bo czyż nie czasami się nie pocieszamy i nie wzmacniamy i nie ostrzegamy i nie ograniczamy w naszych różnych doświadczeniach, które przechodzimy. Robimy to wobec siebie, nawet nie będąc pokazani już w tym złotym ołtarzu. Oraz mieli być mierzeni także, miały być mierzone poszczególne nowe stworzenia, które tworzą ten przybytek i każdy inny z trzech elementów świetlicy, czyli poszczególne prawdy na temat różnych klas ludu Bożego, ich nadziei, nagród, więcej szczegółów, prawda? Bardzo często kiedyś napisał, że w Biblii znajdują się wersety, które są potrzebne ludowi Bożemu. No i to się zgadzamy, bo ta prawda, która jest tam w Biblii podana, odsłania się na czasie i jest pomocą dla ludu Bożego. Ale jedno stwierdzenie Bata Johnsona mnie zaskoczyło, ale przyjmuję je jako prawdziwe, bo przekonuje mnie to. Bata Johnson napisał, że w Biblii można znaleźć werset, który miał być przydatny, pomocny tylko jednej osobie. Bóg wiedział, że w którymś tam roku pojawi się taka jedna osoba i ten werset do niej przemówi. I zawarł go w Biblii dla niej. Niesłychane. co wydaje się być prawdziwą rzeczą. Jak patrzymy na Biblię, to zobaczmy, nominalnie chrześcijanie, ile nominalnie chrześcijanie potrzebuje Biblii? Ile stron by mu się przydało do jego bycia nominalnym chrześcijanem? Myślę, że można by to było do 10 stron wszystko sprowadzić. Wyciągnąć z Ewangelii pióre parę przypowieści, to co więcej ksiądz w niedzielę czyta, prawda? I przyszedł Jezus do jakiejś tam miejscowości. No i wyszedł tam ułomny, prawda? Albo trędowaty. No i oto Słowo Boże. No i niech będzie o Bogu dzięki. Oni więcej nie potrzebuje, nigdy niczego więcej nie otrzymuje. 10 stron można byłoby zrobić. A czy my potrzebujemy 100% Biblii? No nie. A czy często nie mamy takich doświadczeń, że znane nam teksty biblijne z Nowego Testamentu, które czytaliśmy wielokrotnie, może damy na pamięć, nagle widzimy dzisiaj w zupełnie innym znaczeniu, w którym do tej pory nie widzieliśmy? On tam był, ale do nas nie przemawiał swoją treścią. Myślę, że większość tekstów biblijnych to jest w Biblii podana dla większości z nas i pomaga wielu z nam jednocześnie, ale Pan Czasem napisał, że jest nawet taki, który ma pomóc jednej osobie i my przez niego przejdziemy, nic większego tam się nie dopatrzymy, a ktoś jeden z niego skorzysta i on jest dla niego zawarty, bo Bóg wiedział w swojej wszechwiedzy, intuicyjnej mądrości, że ktoś taki będzie żył w którymś roku. No niesłychane, jaka troska Boga o to, żeby zapewnić pokarm, pomoc, podstawę swoim dzieciom. Werset drugi. Ale dziedziniec, który jest na zewnątrz, pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte 42 miesiące. Deptanie miało trwać 42 miesiące. Jak długi jest ten okres? Niektórzy wiedzą, bo 42 miesiące się pojawia w Biblii, prawda? To jest dokładnie to samo, co 1260 dni, albo 3,5 roku, albo czas, dwa czasy i pół czasu. Innymi słowy, jest to 1260 lat dominacji papieskiej. Od 539, kiedy papiestwo stało się ważne świecko, do 1799, kiedy Napoleon świecką władzę papieży usunął i oni przestali już być tacy wielcy ze świeckiego punktu widzenia. A przez ten cały czas deptali, tak jak ci depczą to zboże. Tak kiedyś młócenie wyglądało. I Bóg do tego młócenia porównuje traktowanie Jego świętych w wieku Ewangelii. To są symboliczni, tymczasowo usprawiedliwieni, poganie, czyli lewici na dziedzińcu, swojej, nawet dobrze mając zasłonięte oczy, nie rozumieją prawd, które nie rozumieją w ogóle przesłania Chrystusowego, dają się manipulować z wodzą swoim i depczą tych wiernych, tych prawdziwych. I tak depczą, i depczą, i depczą. Tutaj mamy Daniela, 7 rozdział, 19-25, który o tym mówi. Ja tu patrzę na zegarek, że on nie wie dlaczego, już jest pokazuje za 5 pierwsza. Będę musiał w takim razie tylko czytać, dlatego podkreśliłem sobie, bo wiem, że tam może być. Werset tylko 25 najciekawszy. Daniel 7, 25. To jest werset, który mówi o powstaniu tego papieskiego systemu, który wyrósł tam z głowy i tak dalej. Odpuścimy sobie jego rozwój, ale ten werset 25, 7 rozdziału jest bardzo wymowny, bo on pokrywa się z objawieniem, tym deptaniem. Czyli werset 25 mówi, że ten róg, który miał wyrosnąć, miał usunąć inne rogi i tak dalej, będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. I teraz zauważmy, będzie męczył świętych Najwyższego. Męczył. Objawienie mówi deptał, będzie męczył. I będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc. Jak długo? Do czasu, dwóch czasów i pół czasu. 3,5 roku, 42 miesiące, 1260 lat. Dopóki papiestwo miało wpływ na władze świeckie przyzwalały na to, aby w biały dzień znęcać się nad dziećmi bożymi. Nie tam, że tam zamordowali kogoś ukradkiem i być może zostaną ukarani. Nie. Przyzwolenie władz świeckich, Achab i Izabela współpracujący. Dziedziniec nie miał być mierzony, nie miał być opisywany, tak jak te inne części przybytku, oznacza kilka rzeczy. Jakie? Że w wieku Ewangelii na dziedzińcu nie ma zbawienia do życia wiecznego. Dlatego na temat dziedzińca nie mamy zbyt szczegółowych prawd. Stan usprawiedliwienia z wiary, to jest tylko przejściowy stan i tak tam będą poświęceni ostatecznie. Ale to są tematy, ci poświęceni będą tam dopiero właśnie w wieku tysiąclecia i później wobec tego nie mierz. Nie podawaj zbyt wielu prawd na temat dziedzińca. Dziedziniec ma służyć innej funkcji. Dany jest poganom, tam się będą tymczasowo usprawiedliwieni znajdować w wieku Ewangelii. Stan tymczasowego usprawiedliwienia to jest stan przejściowy, to też jest tylko po to, żeby dojść do poświęcenia. Czyli właśnie z uwagi na brak poświęcenia usprawiedliwieni z wiary, lokatorzy dziedzińca traktowani przez Boga jak poganie. Jana 5,29 też bardzo ładnie to potwierdza. Bo w Jana 5,29 mamy napisane tak. Gdy on mówi o zmartwychwstaniu. Wyjdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie życia, a ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. On dzieli ludzi na dwie kategorie. Dobrze czynili i źle czynili. Czy sądzimy, że jemu chodziło o dobre postępowanie, takie grzeczne i dobre pomaganie bliźniemu, na przykład babcie przez ulicę przeprowadzić, i złe postępowanie to co? Wyrywanie taszką skrzydełek, bicie psów, zabijanie się. Nie, jemu nie chodziło o takie złe rzeczy. On dzieli ludzkość na dwa punkty widzenia, z dwóch punktów, na dwie grupy z jednego punktu widzenia. Ci, którzy dobrze czynili, to ci, którzy się poświęcili. No, pięć klas Ludu Bożego łącznie z obozem Epifanii. Dlaczego? I ci wstają na powstanie życia. Dlaczego? Bo swój sąd mieli w tym życiu. No to jesteście po sądzie. Zwycięzcami, idźcie. Dlaczego nie klasy te najwyższe, prawda? Bo my tak nie do końca, ale mówimy, uogólniamy. A ci, którzy źle czynili, nie poświęcili się w tym życiu, nie byli na sądzie w tym życiu. Jan, Bóg mówi, ja z nimi nie pracowałem, bo nie byli ze mną w przymierzu. Wstaną na sąd w wieku tysiąclecia. Nie chodzi o sąd, że wstaną na sąd, żeby ich skazać. Ten sąd, który tutaj jest podany, że ci, którzy źle czynili, wstaną na powstanie sądu, to greckie słowo sąd jest anastazis. Anastazis znaczy powrót do pełni doskonałego życia. I gdy Jezus mówi, że ci, którzy źle czynili, wstaną na sąd, to dosłownie mówi, a ci, którzy źle czynili, wstaną na sąd, żeby dojść do doskonałości. Bo tam używa greckiego słowa anastazis, pełne powstanie do pełnego doskonałego życia. Bo oni swój sąd będą mieli w wieku tysiąclecia. Wiemy, że na czym ten sąd polega. Pouczenie, próbowanie, czy pouczenie jest wprowadzane w czyn, karanie za niewprowadzanie pouczenia w czyn i to będzie te dwa elementy próbowania i karania za niewprowadzanie prawdy w życie będą powtarzane wielokrotnie, stukrotnie, tysiąckrotnie. Laska żelazna będzie biła, puszczała, a ostatecznie wydanie wyroku. To jest ten sąd, to nie jest sąd, że on resztę zbudzi, a ty kiedyś babcię popchałeś, zamiast jej pomóc przejść przez ulicę, to ją pchnąłeś, o źle uczyniłeś, idź do piekła. No to nie, wiemy, że to jest takie nominalne. Nie, tu jest głęboka myśl. Stano na powstanie sądu, na anastazis sądu, żeby dojść do doskonałości wieku tysiąclecia, bo w wieku Ewangelii nie poświęcili się, no i nie byli na próbie żadnej, nie byli na sądzie. A sąd zaczyna się od Ludu Bożego, bo Ludu Boży ma sąd wcześniej. Z tego powodu Biblia nie poświęca wiele miejsca usprawiedliwionym z wiary. To jest stan przejściowy, niedocelowy. Bogu nie chodzi o to, żeby ktoś się tylko usprawiedliwił, Bogu chodzi o to, żeby się ktoś poświęcił przez etap usprawiedliwienia. Tak jak w wieku Ewangelii to wyglądało. Usprawiedliwieni, lecz niepoświęceni biorą łaskę usprawiedliwienia tymczasowego nadaremno. Tutaj o tym jest powiedziane, to nie będę czytał. Wiemy, to jest nadaremno, bo się nie poświęcili. Co nie znaczy, że będą ukarani za to. Bo każde zbliżenie się do Boga, nawet tylko przez pokutę i wiarę naszego Pana, przybliża nas do Niego. I ktoś, kto wytrwa w usprawiedliwieniu do końca swojego życia, jest na wyższym poziomie. Ktoś, kto w ogóle nie był usprawiedliwiony, ale zmarnował łaskę usprawiedliwienia, bo Bóg mu po to go usprawiedliwił, żeby się Bogu poświęcił. Jak tego nie zrobił, to no to straciłeś to, a nie będziesz karany za to. Bóg nigdy nie każe za to, że ktoś mu się nie poświęcił w jego Ewangelii. Ale utracone przywileje są utraconymi przywilejami, więc co do tego jest to nadaremno. No tak, dałem ci to usprawiedliwienie, skorzystałeś przez pokutę i wiarę, ale się nie poświęciłeś. Niemniej jednak należy do tak zwanych quasi wybranych, a quasi wybrani wyprzedzają całą resztę ludzkości, która nie jest nawet quasi wybrana. Ci, którzy się nie poświęcą przed nowym przymierzem, będą musieli to zrobić w wieku tysiąclecia, jeśli zechcą żyć. Bo wiemy, że Bóg ostatecznie tylko poświęcony. Nawet w obozie będą tylko i wyłącznie poświęceni. Krok w tym kierunku nastąpił już w roku 54. Usprawiedliwieni, którzy nie byli poświęceni, w roku 54 zostali usunięci do obozu. Bo Bóg robił porządek tutaj, tu stworzył lokatorów. W chwilę, gdy miał tutaj już ostatnie, gdy nastąpiło ostatnie spojrzenie z ducha, i Bóg już nie potrzebował nikogo nowego do spodzenia z ducha, czyli tutaj od lokatorów tutaj, to pamiętamy, wielką kompanię wyrzucił stąd. Bo dopóki tworzył, to wielka kompania symbolicznie była tutaj. Gdy ostatnie nowe stworzenie nastąpiło, Bóg skończył działalność z nowymi stworzeniami, mówi, wielka kompania, proszę wycofać się. Rok 14, usunięcie ich na dziedziniec. Rok 50, ale mówi, ale u lewici, którzy byli tylko tymczasowo usprawiedliwieni z wiary, wciąż to byli. Bo do tego roku mogli się poświęcić i pozostać. Jak się poświęcili, zostali, jako młodociani godni. Jak się nie poświęcili, do obozu wycofani. Oczywiście nie po to, żeby ich karać, bić, mogą się poświęcić w obozie do kolejnej klasy. Bo wciąż, prawda, w obozie można się poświęcać do klasy poświęconych obozowców Epifanii. Jeżeli ci w obozie nie poświęcą się do kolejnego dostosowania obrazu, czyli z chwilą zawarcia nowego przymierza, będą usunięci do poza obozu. Bo w obozie, z chwilą otworzenia nowego przymierza, mogą być tylko poświęceni. Ci, którzy zgadzają się na prawdę nowego przymierza i chcą podróżować drogą do doskonałości. Oczywiście nie ma dla tych, którzy będą usunięci do poza obozu dramatu, bo mogą oni powrócić przez poświęcenie do obozu ponownie. Ale z chwilą, gdy będzie wprowadzone nowe przymierze, każdy, kto się nie zgadza na nowe przymierze, nie jest w obozie. Bóg mówi, bardzo mi przykro, narody, całe narody odpadną, prawda, wypadną poza obóz. Dlatego mówimy, że gdy się królestwo zacznie ziemskie, to Bóg, to inne narody, które nie przyjmą nowego przymierza, a wielu nie przyjmą, bo to od Żydów się zacznie, to wiadomo, nie bardzo będą chętni, to automatycznie wypadają poza i boskie błogosławieństwa będą dotyczyły tej części, która jest w obozie, no, głównie na żydowskiej początkowo, a inne w miarę jak będą do Żydów przychodzić i mówić, my też chcemy tego rządu, bo u nas dramatyczne rzeczy się dzieją. Wy tu macie tak fajnie. Macie sprawiedliwy rząd i widzimy, że tu się dobrze. My też chcemy, no to nie chcieliśmy kiedyś, przepraszamy, przykro nam, byliśmy głupi, teraz chcemy. Zaprowadźcie te rządy nowego przymierza i uwaga, jakie to nowe przymierze? My je też przyjmiemy do realizacji, bo chcemy z tego też skorzystać. I tak powoli, naród po narodzie. I będzie tam droga wita w tymże królestwie, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, o tą drogą. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi, bo będzie bardzo wyraźna, tak jak ta ścieżka jest wyraźna, a jej końcem będzie koniec wieku tysiąclecia. Każdy, kto będzie nią szedł, będzie tylko czysty, bo ci nieczyści będą szli bogami, tym bokiem albo tym bokiem i ostatecznie nie dojdą do celu doskonałego człowieczeństwa, które jest tam na górze, tylko zgubią się gdzieś tu, zgubią się gdzieś tam i nie dostąpią jako kozły życia wiecznego. Natomiast cała reszta, która z tej drogi nie zejdzie, będzie na szczycie i dojścia tam życzę nam wszystkim, bo czy jesteśmy kandydatami do młodocianych godnych, czy jesteśmy kandydatami do obu zawifani, pod nowym przymierzem będziemy wszyscy jak jeden. I życie wieczne uzyskamy pod nowym przymierzem. Nawet jeżeli ktoś ma jeszcze nadzieję na młodocianego godnego, bo się poświęcił przed rokiem 54, i tak nie jest na próbie do życia. Nowe przymierze go obejmie, dopiero pod nowym przymierze musi uzupełnić całą doskonałość, jakiej mu jeszcze brakuje. Tam przy końcu zamiast pójść do wieków przyszłych, tak jak pójdzie obóz Epifanii i cała reszta ludzkości jako owce, tam przy końcu zostanie spłodzony z ducha i po 40 latach pójdzie trochę wyżej. Ale najpierw zanim tam musi najpierw dojść tą drogą pod nowym przymierzem, tak jak każdy inny. Tak jak cały rodzaj ludzkości, ale najpierw Bóg tą drogą oczywiście puszcza klasy wybrane, które mają być pomocnikami dla całej reszty. I tak mój wykład dobiega końca, deptania przez pogan, także pogan symbolicznych. No ta druga część była trochę dłuższa, ale może brat przewodniczący poda krótką pieśń, żebyśmy jak najmniej poza pierwszą wykroczyli. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa z obydwu części.
Zakończymy pieśnią numer 22.